cukrzyca, jak ograniczyć powikłania, by wydłużyć swoje życie. To jest temat, który podejmujemy dzisiaj w rozmowach niedokończonych, a podejmujemy go z naszym gościem, którym jest w studio, pani docent doktor habilitowany nauk medycznych Marianna Bąk, internista naukowo zajmująca się diabetologią. Szczęść Boże, witamy pani profesor.
Witam bardzo serdecznie tych z państwa, którzy byli z nami już przedtem. I naszych nowych słuchaczy. Bardzo serdecznie witam.
No właśnie, spora część naszych słuchaczy na pewno słuchała pierwszej części, bo temat ważki i też wzbudził duże zainteresowanie, ale też myślę, że jest duża grupa, która właśnie teraz zaczęła nas słuchać, więc trochę tytułem wprowadzenia słów bym poprosił. Przede wszystkim pytanie w ogóle. Cukrzyca, niby słowo znane, niby możemy powiedzieć obyte już dla nas, ale jednak okazuje się, że to jest choroba, która zaskakuje w wielu momentach i której do końca chyba nie znamy.
Myślę, że tak. To może kilkoma zdaniami podsumujmy, o czym rozmawialiśmy na początku. Gro czasu poświęciliśmy na to, żeby rozeznać się, jakie mamy typy cukrzycy, chociaż je wszystkie łączy podwyższony poziom glikemii. Mówiliśmy także o odżywianiu dosyć sporo i były pytania na ten temat, ale jeden punkt w leczeniu ważny cukrzycy właściwie nie poruszaliśmy. To jest wysiłek fizyczny. Myślę, że wszyscy państwo wiedzą, że w cukrzycy, ale nie tylko, każdy z nas powinien zachowywać pewną ilość czasu w ciągu dnia na ruch czy na wysiłek fizyczny. I ja bym chciała podkreślić kilka takich istotnych spraw. Mianowicie, niezależnie czy ktoś jest chory na cukrzycę czy nie, nie powinien odbywać dosyć poważnych wysiłków fizycznych, jak praca na siłowni czy rowerze na czczo. Dlatego, że nasze rezerwy po nocy energetyczne, o których rozmawialiśmy kilka godzin temu, są obniżone i organizm musi bardzo pracować, żeby mieć stworzone te związki energetyczne. Więc my, szczególnie u starszych osób, taki wysiłek fizyczny na czczo nie jest wskazany. Dwa. Oczywiście bardzo dobrze, szczególnie osoby powiedzmy w średnim wieku, kiedy robią czy kilka razy w tygodniu, czy nawet raz w tygodniu pewne wysiłki fizyczne, ale jeżeli to jest bardzo duży wysiłek, na przykład praca na siłowni przez 2 godziny, albo wsiadamy na rower i jedziemy, także osoby z cukrzycą oczywiście, i jedziemy powiedzmy 20-30 kilometrów, nie o to chodzi, że się męczymy. Ale to jest zbyt duży wysiłek fizyczny, znowu, który może doprowadzić do spadku w glikemii. I państwo, którzy słuchają nas, wiedzą, że niedocukrzenie czy spadek stężenia glukozy w ustroju jest niebezpieczny. Ale ja nie mówię w tej chwili o takim ciężkim niedocukrzeniu, kiedy ktoś musi nam podać kostkę cukru, czy trzeba wstrzyknąć glukagon. To chorzy na cukrzycę znają to bardzo. Czyli nie możemy robić zbyt dużych wysiłków, jeżeli jesteśmy niezaadaptowani. I proszę, chciałabym podać kilka przykładów praktycznych na podstawie bardzo dokładnych badań naukowych. Proszę sobie wyobrazić, że osoby w takim wieku lat 60-70, jeżeli 3 razy w ciągu dnia po głównych posiłkach, śniadanie, obiad i kolacja, wykonują taki wysiłek spokojnym, dziarskim krokiem, 10 minut. Nie chcę powiedzieć naokoło stołu, ale każdy z nas może tak ustawić sobie meble w pokoju, albo jeżeli mieszka w bloku, wyjść na korytarz i takim dziarskim krokiem pochodzić. I proszę sobie wyobrazić, że wtedy stężenie glukozy obniża się o około 25%. To naprawdę jest dużo. Czyli znowu dbamy o to, żeby nie było hiperglikemii. Podwyższonego stężenia cukru. Czyli to jest ważna rzecz, ten wysiłek fizyczny. I to nie o to chodzi, o czym jesteśmy przyzwyczajeni, tak się mówi, no muszę się ruszać, ponieważ ja spalam. Proszę Państwa, to jest też coś nowego w nauce, co jest absolutnie udowodnione. Ja o tym nie mówiłam poprzednio. Mianowicie, żeby insulina zadziałała i jej efektem tego działania jest obniżenie glukozy, obojętnie czy insulina z naszej trzustki, czy ta wstrzyknięta insulina, to ona musi mieć takie białko, z którym na chwilę się łączy. Ona nie wchodzi do komórek, tylko łączy się z tym białkiem, które nazywa się receptor insulinowy. I w momencie, kiedy my się mało ruszamy, bo na przykład pracujemy, ja na przykład idę do poradni i siedzę 4 czy 5 godzin przyjmując pacjentów, to białko na powierzchni komórek każdej, mięśniowej, sercowej, w mózgu, nie może się tak dokładnie połączyć z insuliną. I wtedy nie mamy tego efektu obniżenia glukozy. Także to nie chodzi o to w czasie wysiłku, że my się musimy zmęczyć i że robimy bardzo taki silny wysiłek, ale chodzi o to, żeby stale się poruszać przez te kilka czy kilkanaście minut, szczególnie po posiłkach, bo mamy dwa efekty. Obniża się glikemia i ta insulina lepiej działa. I jeszcze jeden element a propos wysiłku. Ja jestem w pełni świadoma, że część z Państwa jest już w starszym wieku albo nawet niekoniecznie w starszym wieku, ale ma chorobę zwyrodnieniową stawów. Jest po urazie stawu kolonowego, czy biodrowego, czy po wymianie, czy ma reumatyzm. I powiecie Państwo, no ja nie mogę się tak ruszać, nawet chodzenie jest trudne. To proszę poprosić swoje dzieci albo swoje wnuczęta, żeby kupili Państwo, takie są taśmy w sklepach sportowych, one się rozciągają, jak kiedyś były sprężyny, ale te są dużo wygodniejsze i wtedy można poruszać rękoma, można poruszać nogami, nawet siedząc w fotelu. Zachęcam, żeby w tym czasie wyłączyć telewizor, żeby nie myśleć o tym, co się dzieje, bo nasz organizm znowu, można powiedzieć, spala wtedy w mięśniach, a nie w mózgu czy w innych częściach ciała. Także bardzo proszę na te 10 minut poświęcić ten czas. No i teraz, to ja myślę, że tyle na temat wysiłku, bardzo króciuteńko, ale to wszystko robimy, czyli rozpoznajemy jak najwcześniej, że mamy zaburzenia w stężeniu cukru we krwi i stawiamy rozpoznanie, my lekarze, i rozpoczynamy leczenie, czy to insuliną, czy lekami doustnymi. W tym leczeniu najważniejsze są posiłki i odżywianie. Zaraz po tym jest wysiłek, o którym przed chwilą powiedziałam. I jeszcze jeden element. Czasem mówię do chorych, że to jest trzeci lek. Pierwszy jest odżywianie, drugi jest ruch, a trzeci lek jest odpowiednie nawodnienie organizmu. Proszę Państwa, wtedy, kiedy cukier się podnosi, obojętnie w którym typie cukrzycy, my lekarze mówimy, że jest skłonność do lepkości krwi. To nawet Państwo, nie będąc lekarzami, rozumieją, że ta krew jest taka gęsta, że trudniej działają niektóre związki, które są potrzebne, także ta insulina. Więc trzeba dbać o to, żeby być odpowiednio nawodnionym. I tutaj jedna ważna uwaga, szczególnie u osób starszych. Proszę Państwa, picie powiedzmy litr, dwa czy dwa i pół takiej wody z butelki, to absolutnie nie jest właściwe. My powinniśmy pić ciepły płyn, czy to herbatę, czy kawę zbożową, czy miętę, czy rumianek. Wypijamy ciepłe płyny do posiłków, a między posiłkami, czy tak jak latem, możemy się napić płynu chłodnego, nie ma problemu. Ale radzę, żeby to nie była zwykła woda. I jeszcze jeden element ważny, szczególnie u starszych osób. Z różnych względów lekarze zalecają, ale tylko dotyczy to niektórych pacjentów, żeby nie używać soli. I to, co ja widzę w ostatnich latach na oddziale u naszych pacjentów z mojego rejonu, to jest zawsze bardzo niski poziom tego sodu. Niestety to sprzyja pewnym zmianom w centralnym układzie nerwowym, a w prostym języku mówiąc, prowadzi to także do zaburzeń pamięci.
No dobrze, pani profesor, ja tutaj sobie znowu pozwolę tak w trend zrobić, bo to myślę, że pojawia się argument, no ale przecież lekarz mówi, że nie mogę soli, bo nadciśnienie. Lekarz mówi, że nie mogę soli, bo nerki. No to jak to w końcu?
Proszę Państwa, nasze nerki, z wyjątkiem osób, które powiedzmy są na dializach, no ale to jest minimalny procent tych 3 milionów ludzi chorych na cukrzycę w Polsce, nasze nerki świetnie sobie dają radę z ilością soli, która jest nam potrzebna. To znaczy, solimy pomidory, solimy ogórki, solimy makaron, który gotujemy, wodę solimy i solimy mięso. To taka ilość soli nigdy nie jest u większości z nas zabroniona. Natomiast skąd my bierzemy tę sól? Kupujemy gotową pizzę, która była konserwowana związkami, które zawierają sód. To inna sól niż ta, którą solimy, ale ten pierwiastek jest sód. Kupujemy różne wody gazowane.
Psika takiego może.
Tak, i tam jest ten sód, czyli osoby, które jedzą posiłki konserwowane, które jedzą posiłki no, przechowywane dłużej.
Nie żywność wysoko przetworzoną.
Tak, i to wtedy jest ten sód. Reszta, taki sód przy normalnym soleniu wszyscy doskonale pozbywamy się przez nerki, chyba że, jeszcze raz podkreślę, że jest rzeczywiście niewydolność nerek i wtedy lekarz powinien powiedzieć, ile można.
Czyli woda, picie, w sensie generalnie nawadnianie organizmu, czyli, a kiedy ta woda jest ciepła na przykład?
Przy posiłkach, czyli zjadamy śniadanie z ciepłą herbatą, czy z ciepłą kawą, czy z ciepłymi ziołami. Popijamy.
A ta woda zwykła, czy ona rzeczywiście jest, ma za mało tych związków? Nawet jeżeli jest ciepła na przykład. Są tacy, którzy lubią pić ciepłą wodę.
Muszę powiedzieć, że bardzo trudno znaleźć mi z pamięci pacjenta przez wiele lat, który by wypijał należną ilość płynów z chęcią samą wodą. No niestety, trzeba wypijać, to zależy oczywiście, ile jest masa ciała, jaka jest wysokość, no ale średnio trzeba wypić ponad 2 litry, 2 czy 2,5.
I to dotyczy zarówno osoby, która stosuje profilaktykę przeciwcukrzycową, ale również tych, którzy są już dotknięci tą chorobą, bez względu na jej typ.
Absolutnie tak. A szczególnie dotknął ojciec tego słowa profilaktyka. I to wiąże się jeszcze z jednym ważnym elementem, który prowadzi do ograniczenia powikłań cukrzycy, a mianowicie ten okres przed cukrzycą typu drugiego. Bo jak lekarz rozpozna i powie, o tu jest cukier podwyższony, niestety to jest cukrzyca, to jest już moment za późno. Ten stan, który nazywamy stanem przedcukrzycowym, czasem lekarze mówią zespół metaboliczny, no ale łatwo zapamiętać, że to jest przed cukrzycą. On trwa u osób rasy białej mniej więcej 8-10 lat przed rozpoznaniem, wtedy, kiedy te cukry są w laboratorium wysokie. I to jest moment. Dziś wiemy to na pewno, że powinniśmy to rozpoznać i zacząć postępowanie lecznicze, żeby nie tylko wydłużyć okres do rozpoznania cukrzycy, ale przede wszystkim jej zapobiec. W tym roku ukazało się fantastyczne badanie, które pokazywało, że takie osoby, które miały pewne elementy tego stanu przedcukrzycowego, nauczono co jeść, kiedy jeść, co pić, ile wypić, ile się ruszać i proszę sobie wyobrazić, że u ponad 60% tych ludzi uczestniczących w badaniu nie miało cukrzycy w porównaniu z innymi, którzy też w tym badaniu uczestniczyli, ale nie stosowali się do zaleceń. I można powiedzieć, że tę diagnozę cukrzycy odsunięto co najmniej o 8 do 10 lat, a u niektórych w ogóle nie wystąpiła. Czyli ten stan przedcukrzycowy jest takim ważnym elementem i można to dosyć łatwo rozpoznać.
Powiedziała pani profesor o tym stanie, o tym, że jest możliwość rozpoznania, natomiast myślę, że też trzeba by było w perspektywie też tej profilaktyki powiedzieć, kto jest narażony szczególnie i też czy są ludzie, którzy mogą powiedzieć z czystym sumieniem, mnie cukrzyca nie ruszy.
W obecnej dobie, kiedy wiemy te różne szlaki, a na pewno nie wszystkie wiemy, my mówimy te drogi metaboliczne, co się dzieje w naszym organizmie wtedy, kiedy jemy lub nie jemy i jak podnosi się cukier, to ja myślę, że nie ma takiej pewności, że mnie cukrzyca nie ruszy. Nie ma. Bo to są tak zwane czynniki środowiskowe, które, jak mówiliśmy na początku, zmieniają aktywność niektórych genów. I nawet ta osoba, która nie ma w rodzinie osób, też może, jeżeli się źle zachowuje, prowadzi niehigieniczny tryb życia, przepraszam, teraz ładnym językiem lekarskim powiem, to niestety może to doprowadzić do cukrzycy. Z tych elementów najważniejszych jest jednak, proszę Państwa, to wygląda tak, jak ja bym się uparła na to, ale jest odżywianie właściwe. To robi największe spustoszenie. Druga rzecz znacznie mniejsza jest ten ruch, bardzo ważny. I to nawet, jak Państwu powiedziałam, wcale nie jakiś wielki, to nie siłownia. Tylko taka systematyczność, te kilka czy kilkanaście minut, głównie po posiłkach. Nie, że jeżeli nie możemy, bo większość z nas jeszcze ciągle pracuje i nie możemy po śniadaniu te 10 minut dziarskim krokiem spacerować, to jeżeli zrobimy to po obiedzie i po kolacji, to też te wewnętrzne cukry, które nawet nie mierzymy, ale one się obniżają o nieco mniej, bo 24-23%, więc troszkę mniej, ale jednak się obniżają.
Taka zawsze, tak mogę powiedzieć, zawsze się mówiło o tym, że no, cukrzyca to jest też choroba związana, tak jak pani profesor powiedziała, ze sposobem jedzenia, ale ten argument koronny się pojawiał, nie jedz tyle słodyczy, bo dostaniesz cukrzycy. Na ile to było straszenie dziecka, a na ile to było rzeczywiście argument, który jest faktem?
Proszę Państwa, chyba to był rok 2004, kiedy ja przypadkowo trochę rozpoczęłam badania z dwoma paniami doktor z Centrum Zdrowia Dziecka i im dłużej badałam te dzieci, tym bardziej byłam przerażona, dlatego że to były dzieci zdrowe, kompletnie, ale z jakiejś błahej przyczyny trafiły do Izby Przyjęć Centrum Zdrowia Dziecka. W sumie przebadałyśmy prawie 300 dzieci w Warszawie w wieku lat 11 do 17. I co było niezwykłego u tych dzieci? Przypominam, że to było 20 lat temu. Byliśmy wtedy, no, to nie o to chodzi, żebyśmy pierwsi na świecie, ale nikt nie myślał wtedy, że tak może być. Mianowicie te dzieci miały prawidłowe poziomy cukru na czczo. Nikt by nie pomyślał, że mogą iść w kierunku cukrzycy. Ale przez to, że one właśnie nie jadły z rana śniadania albo jadły coś minimalnego, tak jak często jest z dziećmi, to u nich hormonalnie rozwijała się, można powiedzieć, cukrzyca, która się ujawni za kilka lat. Dlaczego tak jest? Dlatego, że w momencie, kiedy nie jemy, i to szczególnie u dzieci, żeśmy mierzyły, jeżeli nie ma zjedzonego posiłku z rana, to tak jak powiedziałam, wątroba produkuje cukier i tłuszcz i jedyny hormon zasadniczy, który reguluje nasze poczucie apetytu, głodu, on jest zahamowany, no bo jest cukier, jest tłuszcz, więc hamuje. I człowiek nie odczuwa głodu i mówi, ja nie jem śniadania czy nie jem kanapki, bo mi się nie chce jeść. No tak. Natomiast jeżeli przełamiemy i zmienimy styl życia, szczególnie u dzieci, to się zmienia w ciągu kilku tygodni. I teraz takie dziecko, które ma inne potrzeby energetyczne, proszę Państwa, to dziecko w pewnym momencie jest głodne i ono łapie to, co natychmiast powoduje jak gdyby uspokojenie tej równowagi energetycznej. To jest słodycz. I nie jest rozwiązaniem danie dziecku, skoro nie zjadło śniadania, niech zje marchewkę albo niech zje jabłko. Nie. Musi mieć kanapkę. Musi mieć to białko, musi mieć ten chleb czyli złożony węglowodan, bo inaczej zjada słodycze. To było bardzo widać. My żeśmy zbadały 300 dzieci i u wszystkich było to samo. To było, no dla mnie było absolutnie przerażające. Krótko po tym takie badania rozpoczęto w Filadelfii. No a teraz to już wszyscy o tym mówią, że gdyby można było odżywiać dzieci w sposób właściwy, żeby one, jak gdyby ich organizm, można powiedzieć, żąda, żeby zjeść coś szybko, co da energię, a szybko dają słodycze. Także to taki jest...
Myślę, że o te przykłady takiego jadłospisu, jeżeli nie chodzi o konkretnie, tylko chodzi o takie zarysowanie tych związków odżywczych, które powinny się pojawiać, o to będziemy jeszcze pytać w drugiej części naszego programu, ale dojdźmy do tego momentu. Rzeczywiście, dzieje się niezbyt dobra sytuacja. Stwierdza się na podstawie badań lekarskich, że jesteśmy tymi, którzy są cukrzykami. Mamy mówić dzisiaj o tym, jak ograniczyć powikłania. Może najpierw o tych powikłaniach powiedzmy, żebyśmy zobaczyli i usłyszeli, co nam grozi rzeczywiście, jeżeli tę cukrzycę zaniedbamy i jeżeli nie będziemy się stosowali do tego, o czym pani profesor przed chwilą mówiła.
Zarówno w tym stanie przedcukrzycowym, tylko z mniejszym nasileniem, jak i już w rozpoznanej, świeżo rozpoznanej cukrzycy typu drugiego, najważniejszym czynnikiem, który uszkadza komórki wewnątrz naczyń tętniczych, jest podwyższone stężenie glukozy. I dlatego my mówimy, trzeba obniżyć stężenie glukozy, którą pacjenci mierzą. I bronimy się przed hiperglikemią, bo to powoduje zmiany w naczyniach tętniczych, a zaraz potem te naczynia są w sercu, ale okazało się, że w sercu to nawet w naczyniach wieńcowych nie ma jeszcze zmian, a już same komórki mięśnia serca niestety się zmieniają, jak jest złe ich odżywianie, czyli powikłania naczyniowe, pierwszym powikłaniem jest podwyższone ciśnienie tętnicze i rozwój miażdżycy. Drugim powikłaniem pod względem czasu pojawienia się jest uszkodzenie mięśnia sercowego. I to serce, nawet wtedy część z Państwa na pewno wie, że robi się echo serca i że tam się określa, jaka jest funkcja skurczowa. Ona może być nawet dobra, ale inne czynniki już są zmienione. I to jest dla nas, lekarzy, wykrzyknik, że trzeba coś zrobić. Następne powikłanie, proszę Państwa, to jest uszkodzenie nerek. I następne powikłanie to są to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, uszkodzenia nerwów obwodowych, które też nie dają o sobie znać przez pierwszy okres kilku lat, ale to prowadzi między innymi do tego strasznego powikłania, jakim jest stopa cukrzycowa. I teraz jeszcze jedno powikłanie, nad którym zastanawiamy się my, ludzie nauki w zakresie diabetologii, o którym nie myśleliśmy w ten sposób jak dziś, to jest spadek cukru, czyli niedocukrzenie, czyli hipoglikemia, mówimy czasem. I proszę Państwa, oczywiście część z Państwa niestety miało takie doświadczenie, że bardzo spadł cukier i trzeba było coś zjeść, bo człowiek tracił kontakt z otoczeniem. I to jest tak zwane ciężkie niedocukrzenie. Ale ja nie mówię tylko o tych niedocukrzeniach, bo taki spadek cukru, stężenia cukru, który czujemy, pacjent czuje, że jest taki niespokojny, nie może w pełni kojarzyć tego, co robi, może zapomniał jakieś zdanie, które mówił powiedzmy 2 minuty wcześniej, czyli takie objawy, dopiero potem jest potliwość i bicie gwałtowne serca, to te objawy, jeżeli jest w pomiarze powiedzmy 50, a dzisiaj jest ustawiona granica na 54 mg%, jeżeli to spada, to uwaga, wtedy u nas w mózgu nie jest 54, tylko jest koło 30, więc jeszcze więcej. I proszę sobie wyobrazić, że podczas tej konferencji, która niedawno się odbyła w Bostonie, bardzo wyraźnie zostało to udowodnione, że rozwijająca się demencja, zaniki pamięci, różne inne objawy z centralnego układu nerwowego, czyli z mózgu, są pokłosiem czy powikłaniem tych spadków glikemii. Wręcz zakończono to taką definicją, że jeżeli chory na cukrzycę ma więcej, uwaga, więcej niż 3 spadki glikemii w ciągu roku, czyli 4 i więcej, to taki chory rozwija objawy demencji prawie 6 razy częściej niż taka osoba, która nie ma tych objawów. Dlatego my dzisiaj, my lekarze, staramy się, powiedzmy, uwrażliwić Państwa, żeby nie brać zbyt dużo insuliny, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Sprawdzić, kiedy mają Państwo spadki cukru, żeby lekarz mógł powiedzieć zaraz, tu trzeba zjeść o innej godzinie posiłek, tu trzeba ten lek wziąć wcześniej lub później. Możemy to kontrolować, ale najpierw musimy to zarejestrować. Muszę powiedzieć, że to jest przełom w leczeniu cukrzycy, zarówno typu pierwszego, jak i drugiego. Także tej cukrzycy w ciąży. Nie wolno nam dopuszczać do takich spadków glikemii poniżej 50.
Pani profesor, pytanie jeszcze, jak jesteśmy w kwestii wyjaśniania pewnych pojęć. Insulinooporność.
O!
Takie czarodziejskie słowo ostatnio się pojawia.
Czarodziejskie słowo, częściej ja słyszę insulinoodporność. No to jest rzeczywiście insulinooporność. Czyli można by powiedzieć opór naszych narządów, naszych tkanek na działanie insuliny. Proszę Państwa, żeby insulina zadziałała i obniżył się cukier, to już wszyscy to wiemy. Ale ona sama nie działa. Ona płynie z prądem krwi do każdej komórki, a każda komórka na swojej obwódce ma takie białko, z którym insulina na chwilkę się łączy i dopiero wtedy cukier wchodzi do komórki i my mamy niższe cukry. Zjedliśmy sernik, cukier był 120, insulina biegnie do komórki, łączy się z tym białkiem i wtedy robi się, można powiedzieć, dziurka i cukier wchodzi do komórki. Otóż, proszę Państwa, insulinooporność to jest sytuacja, kiedy to białko w każdej komórce, a szczególnie w tych bardzo potrzebnych nam, jak komórka mięśniowa, komórki wątroby i komórki tłuszczowe, to jeżeli to białko niewłaściwie łączy się z insuliną, to jest insulinooporność. A co to znaczy niewłaściwie? W jakich sytuacjach jest niewłaściwie? No niestety, jak mantrę bym powiedziała, wracamy dzisiaj, jak jest niewłaściwe odżywianie i jak jest mało ruchu. To jest no też bardzo fascynujące. Proszę sobie wyobrazić, że gdybym ja z Państwem siedziała tutaj, tak jak teraz siedzimy z ojcem i powiedzmy rozmawiali 2 godziny w pozycji siedzącej, mimo że oboje używamy narządu mowy i mówimy, ale jednak większość mięśni się nie rusza, to białko w błonie komórkowej gorzej łączy się z insuliną po około godzinie. Ja bardzo często przerywam wykład dla studentów czy dla lekarzy i mówię, proszę Państwa, proszę wstać. Większość jest w konsternacji, no ale wstają i wystarczy około 3 minut pozostać w pozycji stojącej albo poruszać rękoma czy nogami i potem znowu usiąść do swojej pracy, do komputera, w poradni, czy no, tutaj w radio powiedzmy, czy tak jak Państwo no, są w domu, słuchają telewizji czy radia, proszę wstać po godzinie, można obejrzeć ten film dalej, ale nie siedzieć ponad godzinę, bo wtedy to białko, które powinno się połączyć z insuliną, gorzej się łączy i w związku z tym efekt jest taki, że wzrasta glikemia. A jak wzrasta glikemia, czyli stężenie cukru, to wpływa na naczynia, no i zaczynają się powikłania.
No, bo to też jest taki argument, który się często pojawia wśród ludzi, którzy mówią, ja mam insulinooporność, dlatego, nie wiem, tyję, dlatego mam problem z tym, dlatego mam problem z tym. I to też czasami jest traktowane jako takie słowo, znaczy, i taki wytrych, powiedzmy, więc ja już i tak nie mam sensu brać się za dietę, i tak nie mam sensu brać się za ruch, i tak nie mam sensu brać się za coś innego, no bo mam insulinooporność.
To jest prawda, że wtedy, kiedy to białko tak gorzej łączy się z insuliną i mamy więcej cukru, chociaż możemy go jeszcze nie mierzyć, i powstaje ta insulinooporność, to ją najłatwiej zauważyć w wątrobie, bo wtedy lekarz, który robi USG jamy brzusznej, powie, że jest stłuszczenie wątroby. To jest objaw, jeden z objawów insulinooporności. Ale co jeszcze tak praktycznie jest objawem insulinooporności? U kobiet są zaburzenia miesiączkowania. To też niedawno się okazało, że insulina, którą zawsze uważaliśmy, że tylko cukier reguluje, ona reguluje funkcję jajnika. I to bardzo znaczny sposób. Więc dlatego i jeszcze trzecie, to co właśnie pacjenci zwracają uwagę, czy nawet nie pacjenci, ale ludzie, którzy jeszcze czują się zdrowo. Wtedy, kiedy jest takie gorsze łączenie insuliny z tym białkiem w błonie komórkowej, dochodzi do pewnych zmian w naszym układzie odpornościowym. Proszę sobie wyobrazić, jak to daleko. I wtedy dochodzi do tworzenia takiego procesu zapalnego. Nie ma bakterii, nie ma wirusów, ale te komórki nie wiedzą, co się dzieje, można tak prosto powiedzieć, i namnażają się, które przede wszystkim komórki tłuszczowe, gdzie przede wszystkim w jamie brzusznej. No i ja słyszę, że ktoś zauważył, że robi mu się oponka. To jest takie też słowo często używane.
Brzuch insulinowy.
Albo, no, to jakiś okropny brzmi. No ale to jest objaw tego, że rzeczywiście coś, żeśmy popełnili błąd. Albo źle się odżywialiśmy, albo się nie ruszaliśmy i doszło do zmian funkcjonowania tej pary, można powiedzieć, tego białka i tej insuliny. I wtedy no, jest taka kolej, czy kaskada, czy lawina mechanizmów. My, którzy patrzymy, naukowcy, na te komórki, to wręcz możemy powiedzieć, że i tu się coś popsuło, i tam się coś popsuło. To nie znaczy, że od razu jest ciężka choroba i wylądujemy w szpitalu. No w tym jest problem, że tego nie widać na początku.
Cukrzyca, jak ograniczyć powikłania, by wydłużyć swoje życie? To jest temat, który podejmujemy na antenie Radia Maryja w rozmowach niedokończonych, a naszym gościem, specjalistą i ekspertem w tejże tematyce jest pani docent doktor habilitowany nauk medycznych Marianna Bąk, internista naukowo zajmująca się diabetologią. Wracamy do rozmów już za kilka chwil.
Jedna jest ziemia jak jedno słońce, jak jedno niebo dla dni i nocy. W sercach pragnienia żyją gorące, by człowiek nie nadużył swej mocy. Aby ten pejzaż ziemi odwieczny, zdobiony polem, morzem, lasami, poczuł się już na zawsze bezpieczny. Pragniemy przecież tego my sami. Karmi chlebem i miodem, pięknych widoków wielkim albumem. Niech pozostanie barwnym ogrodem i uszanujmy natury dumę. Choć poorana liczbą niezmierną, dymów i ścieków siecią pajęczą, ziemia wciąż rodzi, do końca wierną jest dla nas ludzi, którzy ją dręczą. Czas wreszcie przestać robić z natury ludzkich igraszek wielkie śmietnisko, zmieniać bieg rzeki, przestawiać góry, bo to się kiedyś źle skończy wszystko. Morze zatrute plamą paliwa będzie wymarłe przez długie lata. Mórz raz wycięty już nie odżywa, a jest on źródłem tlenu dla świata. Jedna jest ziemia jak jedno słońce, jak jedno niebo dla niej noc. W sercach pragnienia żyją gorące, by człowiek nie nadużył swej mocy. Aby ten pejzaż ziemi odwieczny, zdobiony polem, morzem, lasami, poczuł się już na zawsze bezpieczny. Pragniemy przecież tego my sami. Thank you.
Cukrzyca, jak ograniczyć powikłania, by wydłużyć swoje życie? To jest temat, który podejmujemy dziś w rozmowach niedokończonych, a podejmujemy go z naszym gościem w studio, którym jest pani docent, doktor habilitowany nauk medycznych Marianna Bąk, internista naukowo zajmująca się tematyką diabetologii. Pani profesor, teraz takie pytanie, może by powiedzieć o konkrety. O tym trochę żeśmy już mówili w tej pierwszej części radiowo-telewizyjnej. Tam żeśmy tak naprawdę omawiali tylko jeden posiłek, udało nam się omówić, ale ten fundamentalny, czyli śniadanie, o którym było powiedziane, że ma się składać z białka, ma się składać z tłuszczu i ma się składać z węglowodanów złożonych. Natomiast co dalej? Bo to, co nas też, możemy powiedzieć, zabija, w cudzysłowie, no to jest to wszystko, co takie wspaniałe, takie smaczne dziś nam dane. Tutaj chips, tutaj jakaś przekąska, tu jakiś fast food, tu jakiś cukierek, tu czekoladka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak to wszystko pogodzić?
Po pierwsze, jeżeli śniadanie jest prawidłowe w składzie swoim i we właściwym czasie zjedzone, to na przykład apetyt na te niektóre posiłki, które ojciec wymienił, jakiś fast food, jakiś chips, w miarę upływu godzin dnia zmniejsza się. To jest przedziwna regulacja. Proszę Państwa, nie wiem, dlaczego tak zostaliśmy stworzeni, ale tak jesteśmy zbudowani, że organizm sam w pewien sposób się ogranicza. I teraz wracając, co następne? Drugi posiłek nasz, ważny, to jest drugie śniadanie i ono powinno być mniej więcej 4,5 godziny, 4-4,5 godziny po pierwszej, co w kulturze polskiej jest drugim śniadaniem, prawda? Dzieciom robimy kanapki, zabieramy kanapki ze sobą do pracy, bo już wtedy z tych dwóch kromek chleba, czy jasnego, czy ciemnego, już nie ma tych złożonych węglowodanów i mózg dopomina się o energię, która jest właśnie w rozkładających się węglowodanach, czyli to jest drugie śniadanie, ale to jest mały posiłek, to jest właśnie taka kanapka. Ja latem pacjentom zachęcam, żeby mieli kawałek, jedną kromkę chleba, powiedzmy żytniego czy pszenno-żytniego i dużą szklankę zsiadłego mleka. Jest gorąco, białko, doskonałe białko, jeżeli to jest siadłe mleko zrobione z mleka, a nie z mleka sproszkowanego.
Od prawdziwej krowy.
Od prawdziwej krowy. To jest śmieszne, ale to jest prawdziwe, że okazuje się, że krowa w tym mleku ma pewne związki, które obniżają cukier, więc to przestaje być takie całkiem śmieszne i kilka lat temu, to jest żart, ale tak było, na bardzo wielkim zjeździe naukowym diabetologicznym Włosi sprzeczali się z lekarzami z Nowej Zelandii i lekarze z Nowej Zelandii twierdzili, że tych związków w mleku krów w Nowej Zelandii jest więcej niż we włoskim. Powiedziałam taki żarcik, ale dotyczy to konkretnych badań naukowych. Także to zsiadłe mleko jest warte zapamiętania. Obiad. Obiad zwykle jemy koło godziny 14, powiedzmy, czy 15 i to jest w porządku. I teraz tak, co na obiad? Ja bym przestrzegała przed tym, bo słyszę to szczególnie u starszych osób, a ja zjadam zupę tylko. No i teraz jeżeli ja słyszę, że to śniadanie to było jakieś takie niepełne, potem zjadłam kawałek ciasteczek dla chorych na cukrzycę, to takie zdrowe. Nie, to nie jest wyjście z sytuacji. I potem tylko zupa, to znowu nie jest dużo tej energii. A byłoby dobrze, gdyby to na przykład była kasza. Nasza polska kasza jęczmienna znowu jest tak zbudowana, jak się okazało, że w tej otoczce kaszy, w tej błonce naokoło kaszy są pewne związki, które też wpływają na obniżenie cukru. Więc i kasza gryczana, i kasza jęczmienna. Kasza jaglana niestety nie jest tutaj wskazana, czy zwykły ryż też niestety ma sporo węglowodanów. Ale już lepiej, powiedzmy, zjeść dwa ziemniaki, jakie nieduże. Jeżeli chodzi o obiad, jeszcze jedna ważna rzecz. To wymaga takiego przemyślenia. Nie można tak robić posiłków bez myślenia. Mianowicie, jeżeli mamy dzisiaj zupę pomidorową z makaronem, makaron to mąka, mąka to cukier w uproszczeniu. I na drugie danie weźmiemy sobie kawałeczek mięsa, powiedzmy kotleta schabowego, ale nie chcemy zjeść dużo, tylko kawałeczek. A on jest w panierce, a panierka jest z mąki, no to jest następna porcja.
A był jeszcze makaron?
Był makaron w zupie.
No ale jeszcze na obiad drugi raz.
A teraz uwaga, no powiedzmy to mięso było białkiem, tak? I teraz mamy jeżyny. I jeżeli wybierzemy gotowaną marchewkę, to ona ma cukru bardzo dużo. Ale mówimy, no dobrze, no to jeszcze buraczki. Ja osobiście bardzo lubię buraczki. Czyli mamy makaron cukier, panierka cukier, marchewka cukier i buraczki. Czyli trzeba pomyśleć, mam dzisiaj zupę pomidorową, ona jest z makaronem czy rosół, to ja ten kawałek schabu sobie uduszę, powiedzmy, w jakimś tam wodzie i jarzynkach, a nie smażę w panierce i zrobię kaszę, powiedzmy, gryczaną czy jęczmienną i do tego zjem kiszony ogórek albo teraz jest zima, kapustę kiszoną, a nie te dwie rzeczy. No ale bardzo lubię buraczki. No co ja zrobię? No to na obiad zupa jarzynowa, ten kawałek, powiedzmy, mięsa czy ryby zostaje. No i wtedy robię buraczki, czyli znowu mam tylko już jeden źródło tego cukru. Czyli trzeba tak zawsze sobie ułożyć. To jest najtrudniejsze, bo łatwiej jest wziąć to, co mamy i nie zastanawiać się. Trzeba pomyśleć.
Pani profesor, jest jeszcze pytanie sakramentalne. Co z deserem?
Dobre pytanie. Proszę Państwa, chorzy na cukrzycę mogą jeść deser. Pytanie jest jaki?
No właśnie.
I teraz. Chorzy na cukrzycę mogą jeść niektóre owoce. Na przykład najlepszym owocem są polskie jeżyny. One są też w Kanadzie i w Ameryce i tam zostały zrobione badania. Jeżyny. No dobrze, ale jeżyny są w sierpniu i to tam miesiąc albo dwa. No ale można je zamrozić, można je schować do słoika i już mamy tam kilka łyżek na deser jeżyny. Po jeżynach są borówki, po borówkach są maliny. Pod względem związków, które nie tylko cukru, który jest w tych owocach, ale związków, które wpływają na obniżenie cukru. Maliny. Po malinach są truskawki. A po truskawkach, pod względem siły działania niepodwyższania cukru, jest nasz polski agrest. Tyle tylko, że on nie może być taki dojrzały, słodziutki. No nie. I nie może tak być, że siadamy i mamy miseczkę malin, czy miseczkę tego agrestu. Nie. Ale możemy zjeść 10 malin po śniadaniu, czy przy drugim śniadaniu, następne 10 zjeść na deser po obiedzie, a jeszcze następne 10 już robi się ta miseczka po kolacji. No trzeba rozsądnie się zachować. Natomiast można też, i ja pozwalam swoim pacjentom, skończyliśmy obiad, pijemy sobie herbatę i uwaga, proszę Państwa, zjadamy 2,5 cm na 2,5 cm kostkę czekolady, która ma minimum 70% kakao. Były zrobione badania.
Co to za czekolada?
No niestety wyrobów czekoladowo podobnych nie zalecamy. Natomiast ta kostka czekolady może być. Dlaczego? Dlatego, że okazało się, że ta odrobina cukru i tego kakao, uwaga znowu, po obiedzie, w takim odstępie powiedzmy 15 minut, 20 po obiedzie, hamuje nasz apetyt na kolację. I zamiast zjeść dwa kawałki pizzy, mówimy, no nie, tylko pół kawałka mam apetyt. Nie dlatego, że mi pani doktor kazała, tylko że tak jest. Proszę Państwa, to co ja do Państwa mówię, brzmi trochę śmiesznie, ale to są te najnowsze badania za pomocą niezwykłych technik, które mamy, a których jeszcze 15-20 lat temu na pewno nie mieliśmy.
To ja w tym względzie mam dwa pytania. Najpierw pozostaniemy przy tej kwestii owoców, bo generalnie utarło się tak, że jedz warzywa i owoce, będziesz zdrowy.
Nie.
Tak. No więc właśnie o to chodzi. Z tym mitem chciałbym, żebyśmy się rozprawili, bo pani wymieniła 5 czy 6 gatunków owoców, które są pozytywne. Natomiast my generalnie pod pojęciem owoc pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to myślę, że 90% Polaków przychodzi jabłko, potem przychodzi banan, potem przychodzi pomarańcza. Więc jak jest z tymi? Cukrzyca zawsze równała się grejpfrut na przykład.
Tak. Tak,
do tego są winogrona, przecież to jest...
Proszę Państwa, bardzo są potrzebne. Mówimy teraz o owocach, nie o jarzynach jeszcze, tylko o owocach. Jabłka też mają różny smak i różną zawartość cukru. I można na przykład zrobić tak. Ugotować sobie kompot z jabłek, które nie są bardzo słodkie i wziąć to jabłko z kompotu, nie rozgotowane, nie taki dżem, tylko kawałki jabłka i takie jabłko zjeść na deser. To, co jest w tym jabłku potrzebne w zakresie tych owoców, jest do przyjęcia. No nie można usiąść i zjeść powiedzmy 30 deko winogron, bo to jest zbyt duży ładunek na raz. Nie można wziąć, powiedzmy, dwóch pomarańczy na raz. Chyba że bierzemy dwie czy trzy cząstki pomarańcza i właśnie zaczynamy te 10 minut dziarskim krokiem po naszym pokoju, czy po korytarzu, czy po ogródku, w zależności od pory roku. Czyli bezwzględnie nie powinniśmy takich owoców jeść, które mają ogromną zawartość cukru. No to są winogrona rzeczywiście, to są figi, to są no takie owoce, które rodzynki, czasem ktoś mówi, no ale ja jem tylko rodzynki, to poprawia żelazo. No owszem, trochę żelazo poprawia, ale jest zbyt dużym ładunkiem.
A te z drugiej strony są też, dzisiaj są wszystkie są też moczone w syropie glukozowo-fruktozowym, tak. Dodatkowo cukrzone, więc...
Tak.
Żurawina na przykład.
No niestety tak, to musimy wybierać, jak to nie jest tak przygotowane. Ale zostanę jeszcze w jednym momencie co do deserów, bo to się bardzo zmieniło w Polsce. Nie tylko w Polsce, ale mówimy dzisiaj o Polsce. Pewnie każdy z Państwa, szczególnie za tydzień, zadałby mi pytanie, a jakie ciasto mogę jeść? No bo deser, no to ciasto.
No właśnie, serniczek.
Proszę bardzo. Jeżeli jest dobrze zrobiony sernik i on jest tylko z sera i nie dosypane tam zbyt dużo cukru, to proszę bardzo, to się zgadzam na kawałeczek sernika na deser.
A taka drożdżówka?
Ale to, co się u nas robi w tej chwili i to kobiety same też robią, bo ja to widzę i słyszę, to miesza się różne ciasta. Powiedzmy, takie ciasto, które jest drożdżowe i troszkę jest sera, troszkę maku czy jakiegoś dżemu i to wkłada się do piekarnika i to się piecze. Okazało się, że jeżeli w ten sposób przygotujemy to ciasto z tymi różnymi produktami, jak ser i mak, albo jeszcze do tego jakiś tam dżem, to w czasie pieczenia to, co jest w tych produktach, zmienia, no trzeba by powiedzieć, jakbyśmy wsadzili pod mikroskop, to zmienia swój kształt. I nasz organizm niestety inaczej to trawi niż w dawnych czasach. Tak się składa, że oglądałam i mam stare książki, powiedzmy kucharskie, najstarsza jest 200 lat, wydana w Wilnie. I tam widać, że to, co robiono, jeżeli chodzi o desery, to właśnie były galaretka bez cukru z tymi czy z innymi owocami, to był kompot, bardziej gęsty lub mniej gęsty. Kompot jemy tylko w Wigilię, a pijemy. A ciasta były, powiedziałabym, właśnie sernik, ciasto drożdżowe, strucla, taka postna strucla. Nie było tego mieszania. To mieszanie różnych produktów, tutaj wymieniłam dżem, ser i mak, a jeszcze na wierzch lukier, to jest coś, co niestety nie jest wskazane.
Pani profesor, powiedzieliśmy o tych takich, bo to, co pani mówi, jest genialne dla ludzi, którzy... Przepraszam za to określenie, ale reflektują myślą, patrzą na świat w zdrowy sposób, to znaczy chcą ten świat jakoś w taki sposób postrzegać. Ale mamy, oczywiście, myślę, że na pewno są wśród nas słuchacze, którzy mają dzieci albo którzy mają wnuki. Nie mówię, że oni nie używają rozumu, ale patrzą na świat trochę w inny sposób. I dla nich chipsy, jakiś fast food, zjedzenie czegoś z kolegami gdzieś na mieście i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Coś, co w kompletny sposób nie wpisuje się jednak w ten, no w pewnym sensie też reżim żywieniowy, o którym pani przed chwilą mówiła. Jak tutaj sobie radzić, jeżeli są takie sposoby, jak tutaj gdzieś dochodzić do tego młodego pokolenia, które przecież mamy dzisiaj cały ogrom dzieci, które już nie potrafią normalnie jeść, tylko właśnie to musi być wszystko albo uproszczone do płatków na mleku, albo jakichś cukierków, czekolad i tym podobne, bo normalny kotlet już po prostu nie smakuje.
Proszę państwa, proszę ojca, znowu muszę spojrzeć na naukę ostatnich lat. I co ta nauka nam mówi? Ona mówi, że dziecko w wieku lat 8-10 zużywa energię, którą dostaje w postaci jedzenia, na coś, co może państwa zdziwić. Mianowicie, oczywiście takie dziecko rośnie i jakiś procent tej energii jest na ten wzrost, ale najwięcej energii takie dziecko zużywa na uczenie się. Mózg takiego dziecka lat 10 zużywa tych produktów odżywczych 20 razy więcej niż mężczyzny w wieku lat 40. Bo już wtedy się nie uczymy tak tabliczki mnożenia i wierszy na pamięć i różnych rzeczy. Co jeszcze jest u takiego dziecka, co zużywa bardzo dużo energii? I to możemy też wyrównać, mianowicie termoregulacja, czyli organizm robi wszystko, żebyśmy byli w równej temperaturze. No powiedzmy to przysłowiowe 36,6. I to kosztuje sporo energii. I teraz znowu niestety muszę wrócić do początku. Czyli jeżeli to dziecko nie dostanie właściwego odżywienia w godzinach porannych, to ono bez przerwy ma apetyt na coś słodkiego. Takie badania nawet my w Centrum Zdrowia robiliśmy. Ja przyznaję, byłam naprawdę zaskoczona. Sprawdzałam wielokrotnie te wyniki oznaczeń we krwi czy w moczu. Ze zdziwieniem patrzyłam na to, że dzieci, które są odżywione, nagle nie mają ochoty na chipsy. One stoją na stole. One wezmą jeden chips, dwa, bo zjadły odpowiednią ilość tych produktów, które są. Tak to jest.
No i miejmy nadzieję, że w taki sposób uda nam się też to wprowadzić w życie między naszych bliskich. Cukrzyca, jak ograniczyć powikłania, by wydłużyć swoje życie? To jest temat, który podejmujemy dzisiaj podczas rozmów niedookończonych, a naszym gościem jest pani docent doktor habilitowany nauk medycznych Marianna Bąk, internista naukowo zajmująca się diabetologią. Zachęcamy naszych radiosłuchaczy do tego, żeby poszerzyć grono naszych dyskutantów. 56 655 23 55 i 56 655 23 56. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. A dla tych, którzy słuchają nas poza granicami naszej ojczyzny, 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66. Wracamy już za chwileczkę.
Gorący wulkan pełen lawy chłastw, wszędzie coraz mniej prawdy i człowieka, i coraz dłuższa w nas samotności rzeka. Tylko czasem przez sen,
i tylko czasem przez sen,
da się słyszeć ten szept. Niech przyjdzie dzień doskonałej zgody serc. Niech przyjdzie dzień. całkiem w inną stronę. Patrzymy sennym wzrokiem i nie wierzymy w cuda. Spalamy się na popiół, zaplątany w drogę. Gubimy odpowiedzi, biegniemy za szybko, nie zważamy na słowa. Tylko czasem przez sen. Da się słyszeć ten szept. Niech przyjdzie dzień doskonałej zgody serc. Niech przyjdzie noc, noc jedności dusz. Niech przyjdzie dzień doskonałej. Niech przyjdzie noc, noc jedności dusz. Niech przyjdzie, niech przyjdzie, niech przyjdzie dobry czas. Niech przyjdzie, niech przyjdzie, niech przyjdzie zgoda serca.
Cukrzyca, jak ograniczyć powikłania, by wydłużyć swoje życie? To jest temat, który podejmujemy w rozmowach niedokończonych dziś na antenie Radia Maryja, a rozmawiamy z naszym gościem, którym jest pani docent doktor habilitowany nauk medycznych Marianna Bąk, internista naukowo zajmująca się diabetologią. Odbieramy telefony od naszych radiosłuchaczy. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Barbara z południa.
Witamy pani Barbaro.
Dziękuję za bardzo interesujący mnie temat i nie tylko myślę, że mnie. Mam kilka pytań do pani doktor profesor. Mianowicie, czy chleb dla diabetyków jest zdrowy? Następnie, ponieważ ja mam stan przedcukrzycowy i walczę dzielnie już 7 rok z tym stanem przedcukrzycowym, stosując diety, no i ruch. I teraz mam takie pytanie odnośnie tego chleba właśnie, czy jest zdrowy dla diabetyków, bo jest taki chleb. Następnie, czy jeżeli cukier na czczo jest przykładowo rano mierzony i wynosi 5,2, a po 2 godzinach po śniadaniu, gdzie jest białko i 2 kromeczki chleba, olej lniany jeszcze, jest 4,8. I teraz mam jeszcze takie pytanie odnośnie ziemniaków. Słyszałam coś takiego, że przed ugotowaniem, żeby w wodzie były do 3 godzin, że one potem, można powiedzieć, mają mniej trochę cukru. I teraz kolacja. No ja jem kolację tak o 17.30, 18.00 i nie przejadam się. To jest trochę tylko jogurtu. No i ten cukier na czczo mam, no różnie. No czasami się dziwię, że jest wyższy niż według mnie powinien być. I czy właśnie ta kolacja ma wpływ na to? No bo uważam, że jeżeli ja solidnie sobie pojem w czasie tej kolacji, no to ten cukier będzie podwyższony. Jeszcze odnośnie zielony banan, że ma mniej cukru. I jaką mąkę stosować? Czy mąka orkiszowa tutaj ma wpływ na to, że ten cukier będzie no mniejszy na przykład po obiedzie, kiedy ja sobie zjem na przykład pierogi z kapustą? To tyle. Dziękuję bardzo.
Pani Barbaro, bardzo serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy. Ja sobie pozwolę odebrać od razu drugi telefon i będziemy odpowiadać. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy. Któż się do nas odzwonił?
Przemek z Warszawy.
Witam.
Ja chciałem się w imieniu rodziców, że tak powiem, zapytać. Znaczy jedno takie pytanie, które mnie interesuje, może niezwiązane typowo z cukrzycą, ale może tutaj pani profesor też ma jakieś obserwacje. Moi rodzice są w takim już dojrzałym wieku i czytają wszystko bez okularów. Widzą te podpisy też w telewizorze bez okularów. Czy jakoś z wiekiem ten wzrok się jakoś, nie wiem, ta soczewka jakoś się staje taka bardziej, bo ja jestem krótkowzroczny, od 5 klasy noszę okulary. A u nich ja ze zdziwieniem stwierdzam, że oni po prostu mają normalnie bez okularów. Więc nie wiem, z czym to jest związane. Czy to po prostu coś się dzieje z tą soczewką, że ona się jakoś tam wypłaszcza, bo się wiotczą mięśnie i to się poprawia. No nie wiem, jestem tu zaskoczony. I teraz właśnie w związku z rodzicami. To, co pani profesor powiedziała z tymi zupami, no właśnie oni sobie, jak sobie robią zakupy, to te zupy kupują. To prawda dobre, bo to są takie zupy dwudniowe, czyli nie takie gdzieś tam z proszku. My z siostrą dowozimy im jedzenie tak na jakieś 2-3 dni, no ale kupują sobie właśnie te zupy, na śniadanie jedzą te takie bobowita, to pani wie, bo to się szybko zalewa wrzątkiem i sobie jedzą. No i cały czas są na po prostu różnego rodzaju ciastka. I to są takie ciastka biszkoptowe oblewane czekoladą na górze z taką galaretką, to się chyba delicję nazywa. Strasznie słodkie, bo po prostu ja nie mogę jeść słodyczy, bo mi od razu cholesterol skacze i cukier, a oni cały czas się po prostu tym zajadają. No oprócz tych takich normalnych posiłków i właśnie zrobiliśmy, żeby udowodnić siostrom badanie. Tutaj mamy badanie przed sobą i cukier ma 89. 89, a norma jest do 90, czy ma w normie ten cukier. Sód, potas, mocznik, kreatynina, to wszystko ma w normie. Białe, czerwone krwinki, znaczy mama lepsze wyniki niż ja. I teraz co ja mogę zrobić? A ma 88 lat, bo nie powiedziałem, 88 lat i ostatnio 2 tygodnie temu tańczyła do rana na weselu wnuka, znaczy mojego syna. I teraz ojciec ma 94 lata, tak? I co pani profesor mówiła, chodzą sobie po schodach, też mieszkają na 10 piętrze, to chodzą sobie po schodach tak, żeby ćwiczyć. I teraz jak ich przekonać, żeby nie jedli tych ciastek?
Panie Przemysławie, może trzeba zacząć te ciastka jeść?
Nie, no ja po prostu, oni cały czas, jak ja przychodzę, to oni po prostu we mnie wciskają, a ja nie mogę już od wielu lat jeść, bo po prostu mam podwyższony cholesterol i to jest ewidentnie od cukru.
Rozumiemy.
Pani profesor się zgodzi. No i jeżeli sobie pozwolę na jakiś taki właśnie tydzień zapomnienia, no to mam powyżej setki, tak, cukier.
Dobrze. Pani Przemysławie.
No mam przed sobą te badania,
rozumiemy,
właśnie odebrałem i myślałem,
serdecznie,
że pójdę z nimi, pokażę im, zobaczcie, nie jedzcie tych delicji, to jest tak słodkie,
a
że to
się okazuje coś innego. Panie Przemysławie, bardzo serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy, prosimy panią profesor o odpowiedź na te pytania.
Odpowiedź na niektóre pytania jest szybka i prosta. Pani Barbara, która dzwoniła do nas pierwsza, pytała o chleb diabetyków. Proszę państwa, obecnej dobie, nie 30 lat temu czy 50, ale teraz, chleb, który pieką piekarze, ma różne dodatki i ja nie wiem w pani rejonie, z czego ten chleb się składa. Chleb, który jest najzdrowszy dla chorych na cukrzycę, to jest mąka, woda, zaczyn i długość wyrabiania tego chleba. No przecież państwo nie wyrabiają, ani ja. Ale trzeba znaleźć taką piekarnię, która odpowie, jak ten chleb przygotowuje. Czy ziemniaki moczyć? Przyznam się, że pierwszy raz to słyszę, że 3 godziny moczyć. Nie wiem po prostu, na to nie umiem odpowiedzieć. Kiedy powinna być kolacja? Proszę państwa, u osoby, która pracuje, aktywnie się zachowuje, nie wiem ile pani Basia ma lat, ale powiedzmy, że jest aktywna, nawet jeżeli jest na emeryturze, to kolacja powinna być nie wcześniej niż nie później niż 3 godziny przed snem, czyli kładziemy się spać powiedzmy o 22, to kolacja jest 19-19.30. Kolacje w szpitalach dajemy często o 17, bo panie, które kuchenkowe, muszą iść do domu i dlatego wcześniej kolacja, ale u większości osób to jest za wcześnie, 17 czy 18. To jest prawda, że zielony banan ma mniej cukru. Co do mąki orkiszowej, na pewno tak. To jest mąka, z której warto mieć, czy zrobić, czy pierogi, czy inny, czy makaron, powiedzmy. Natomiast co do rodziców pana Przemka. Soczewka w oku to jest taki niezwykły przyrządzik, który też w cudzysłowie mierzy wahania cukru. I ona się spłaszcza albo robi bardziej okrągła w zależności od tego, jak ten cukier się zmienia. Ale to tylko okulista może odpowiedzieć w tej chwili, jak wygląda soczewka, jak wygląda szklistka, to jest też takie ciało w oku i dlaczego tak dobrze widzą. No, moja mama też świetnie czyta, ja muszę założyć okulary, a ona bez okularów te wszystkie przepisy czyta. Także okulista powinien spojrzeć na to, jak jest do bliży, jak jest do dali i wyjaśni sprawę. Natomiast zupy, proszę państwa, ja bym jednak zachęcała pana rodziców, żeby sami ugotowali zupę. Warzywa się wrzuca, jest woda, jakiś tam taki czy inny kawałeczek mięsa czy ryby, bo ja nie wiem, co do tych dwudniowych zup jest dodane. Czy jest dodana śmietana? O coś, co chorzy na cukrzycę, nie mówiłam o tym, powinni zwrócić uwagę. Nie powinno się i to absolutnie dodawać surowej mąki, kiedyś się zagęszczało różne zupy, żeby była troszkę gęstsza. Robiło się albo za smażkę, albo w ogóle wręcz w wodzie. To bardzo podnosi cukier, więc jeżeli ta zupa jest ona jest smaczna i ma te dodane elementy, to niestety nie jest zdrowa. Co do ciastek delicji, poważnie odpowiadam na to pytanie. Proszę pana, trzeba by zawsze tak robię z moimi chorymi. Ja sprawdzam, co oni jedzą w ciągu całego dnia. Czy to jest tak, że mają ten smak na coś słodkiego, bo może mają niektórych produktów mniej niż powinni i dlatego ten smak się pojawia.
Może to też będzie odpowiedź na te pytanie związane ze śniadaniem i z obiadem. Bardzo serdecznie dziękuję pani profesor Marianna Bąk, internista. Diabetolog, odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Słuchacz z województwa łódzkiego.
Witamy.
Serdecznie witam ojca prowadzącego i panią doktor. Mam do pani doktor takie pytanie. Co pani doktor sądzi o chorych na cukrzycę typu drugiego? Jeżeli korzystają z takiego czegoś jak na przykład post Daniela, czy to po prostu jest wskazane? I tutaj pani Ewa Dąbrowska, tutaj czytałem parę książek wydanych, opisuje różne przypadki, które po prostu byli ludzie bardzo chorzy, nie? I mieli z bardzo dużą nadwagą. No i praktycznie, prawie, że tutaj tak pisze, że zostali wyleczeni, stosując tą dietę pani Dąbrowskiej. I czy taki post jest zalecany raz kiedyś, czy często? Jak to wygląda w życiu dla chorych na cukrzycę? Mm-hmm.
Panie Józefie, bardzo serdecznie dziękujemy. Pani profesor za chwileczkę odpowie. Odbiorę jeszcze jeden telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Katarzyna z Nadmorza.
Witam.
Ja tak słucham audycji pani doktor od początku. Nie mogłam się dodzwonić za pierwszym razem, zaraz się udało. Ja mam dosyć takie pytanie, może kontrowersyjne, ale dotyczące diety keto, która właśnie jest jakby trochę sprzeczna z tym wszystkim, co tutaj pani doktor mówi, ponieważ jakby też się dąży w tej diecie między innymi do tego, żeby ominąć ten pierwszy posiłek i nawet można go zjadać około 5 do 7,5 godziny po przebudzeniu organizmu. No jest tam kompletne wykluczenie węglowodanów, wykluczenie również mąki, pszenicy, wiadomo, ziemniaków No i jakby schodzenie z tych węglowodanów i jakby uderzenie w mięso i jedzenie jakby głównie mięsa czerwonego. Z tego, co zdążyłam się zorientować, to są też właśnie takie przypadki pacjentów z cukrzycą typu drugiego, które się udało w ogóle, no pacjentów wyleczyć, także pacjenci są bez leków. No i pytanie właśnie, czy jak to, że tak powiem, ze sobą może tutaj współistnieć, że tak powiem, ta tutaj to, co pani doktor tutaj opowiada i mówi nam, i są na to badania naukowe, no i właśnie ta dieta keto, bardzo bym była ciekawa odpowiedzi.
Pani Katarzyno, bardzo serdecznie dziękujemy również za to pytanie i oddajemy głos pani profesor.
Proszę państwa, oboje państwo, i pan z Łodzi, i pani Katarzyna z Nadmorza, poruszają właściwie bardzo podobny temat. Mianowicie ten czas postu Daniela zwykle trwa 2 tygodnie. I to jest post oparty na właściwie prawie wyłącznie warzywach, różnych sokach i tak dalej. Ja znam ten przepis. I teraz myślę, że ktoś, kto ma nadwagę, wiemy to, nie tylko, że ja myślę. Ktoś, kto ma nadwagę, czy nawet otyłość i pozwala sobie na takie 2 tygodnie bez jedzenia produktów, które odżywiają organizm, to nic złego się nie stanie. Osoba, która ma już rozpoznaną cukrzycę i powiedzmy bierze leki, to już jest trochę inna sytuacja, bo to dopuszczamy do tego, że nasze narządy, które są niezbędne do naszego życia, jednak nie są właściwie odżywione i uruchamiają się różne reakcje chemiczne, których nie widać. Pacjent cieszy się, że schudł, cieszy się, że zmniejszył leki albo je może wręcz odstawić, ale niestety to jest efekt krótkotrwały. I teraz zależy ta długość tego pozytywnego w cudzysłowie efektu, zależy od tego, w jakim momencie życia ten człowiek zastosował post Daniela, czy zaraz do diety keto przejdę. W każdym razie brak takiego odżywiania, o którym ja dzisiaj mówię, rzeczywiście bardzo dużo. Ja widziałam bardzo wielu pacjentów, którzy wręcz powiedzieli właśnie, odstawiłem leki, czuję się fantastycznie, ale proszę spojrzeć na to w perspektywie czasu. A ja to widzę. Proszę zobaczyć i tych pacjentów za rok czy za 2 lata, a ja to widzę. Nie tylko ja, ale przede wszystkim ludzie, którzy się nauką zajmują. Niestety nie jest to dobry sposób leczenia cukrzycy. Absolutnie nie. Natomiast dieta keto jest w tej chwili bardzo popularna i powiedziałabym, że bardzo wielu pacjentów wchodząc do poradni zadaje to samo pytanie. Proszę państwa, jak pani sama powiedziała, z rana, kiedy nasz organizm potrzebuje dowozu związków energetycznych, ten człowiek nie je. Nie je białka, nie je węglowodanów, je trochę białka na pewno i tych produktów tłuszczowych. I znowu efekt jest bardzo podobny jak przy poście Daniela, bo on chudnie. Ma więcej energii do poruszania się, więc jest zadowolony. Ale proszę spojrzeć na tych chorych, którzy stosowali dietę keto, powiedzmy przez pół roku czy rok, a widzę takich pacjentów, ale spojrzeć na nich za 2 lata czy za 3. Jak wyglądają ich naczynia tętnicze w nogach? Jak wyglądają funkcjonowanie tych nerwów obwodowych, o których mówiliśmy w pierwszej części? Proszę państwa, to nie jest dobry sposób leczenia cukrzycy. Absolutnie. Ja bym nawet powiedziała, to nie jest leczenie cukrzycy. To jest taki efekt, no można zastosować raz przez kilka dni czy kilkanaście dni, ale to nie jest sposób postępowania, bo rodzi to niestety powikłania.
Bardzo dziękuję pani profesor. Odbieram kolejne telefony. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Witamy, Szczęść Boże. Któż się do nas dodzwonił?
Mówi Urszula z Poznania.
Witamy.
Witam serdecznie panią profesor i ojca redaktora. I mam takie pytanie, ale może najpierw tak się trochę przedstawię. Mam 78 lat. Jakieś 35 lat temu ważyłam 87 kilo. W tej chwili ważę 54 może. Wzrostu mam 155. Także sporo schudłam, ale nie o tym chcę mówić. Tylko, że tylko taką tło tylko. Kilka miesięcy temu miałam robioną ultrasonografię jamy brzusznej. Jeszcze dodam, że cukrzycy póki co nie stwierdzono u mnie. Kilka miesięcy temu robiono mi ultrasonografię jamy brzusznej i radiolog stwierdził obsunięcie trzustki i obtłuszczenie. Pokazałam to lekarzowi rodzinnemu i pytam, co to znaczy. Ona mówi nic. Jedni mają otłuszczoną wątrobę, a pani ma otłuszczoną trzustkę. Trochę mnie to niepokoi. Chciałam usłyszeć, co pani profesor powie. Rozłączam się.
Bardzo dziękujemy, pani Urszulo. Pozdrawiamy serdecznie i odbieram jeszcze jeden telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja Zawsze Dziewica, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Moje imię Maria, ja dzwonię z New Jersey, ze Stanów. Ja chciałam zapytać taką sprawę. My mamy wnuczka, Liamka, która ma 7 lat i on od 5 lat jest u niego cukrzyca typu 1. Dziecko urodziło się ze stwardnieniem guzowatym. Ma też padaczkę i z autyzmem się urodził. I ja chciałam zapytać, czy cukrzyca typu 1 u takiego dziecka jest do wyleczenia. Dziecko jest po prostu, przyjmuje leki. I po prostu, czy on już do końca życia, bo on też przyjmuje insulinę. Czy już do końca życia będzie musiał przyjmować tą insulinę i czy jest jakaś szansa w ogóle na wyleczenie dziecka? I chcę jeszcze drugą sprawę zapytać. U dorosłego człowieka też jest podejrzenie cukrzycy i bierze obecnie, bo tak pani doktor powiedziała, że to wszystko ureguluje, medycynę metoforin i po prostu jest to stłuszczenie u tego dorosłego człowieka, jest stłuszczenie wątroby. A to jest cukrzyca typu drugiego. I to jest po prostu... Od niedawna pojawiła się. Badania wcześniej wszystkie wychodziły badania dobrze, po prostu w podstawowych badaniach nie było cukrzycy, tylko po prostu w tych drugich badaniach wyszło podejrzenie cukrzycy. To wszystko. Dziękuję z Panem Bogiem, pozdrawiam.
Można jeszcze raz swoje imię przypomnieć?
Maria.
Pani Mario, bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy i oddajemy głos pani profesor.
No i znowu tak się szczęśliwie złożyło, że obie panie mają podobny problem. Proszę państwa, jeżeli chodzi o powstawanie czy rozmnażanie się komórek tłuszczowych, wtedy kiedy mamy nierównowagę energetyczną, ona mogła się zdarzyć 20 lat temu. Może w okresie ciąży, może w jakimś okresie młodości i doszło wokół trzustki do namnożenia się tych komórek. To często u osób w takim wieku 70 kilka lat spotyka się, że jest przy robieniu USG serca, echo serca, widać też taki jakby płaszcz z otłuszczenia. Ja myślę, że stosowanie odpowiedniego odżywiania, ruchu, ale proszę już więcej nie tracić tych kilogramów, wcale nie doprowadzi, bo to jest tłuszcz na zewnątrz tej trzustki do cukrzycy. Także tak bym to podkreśliła. Natomiast pytania pani Marii z New Jersey jest bardziej skomplikowane. Proszę pani, czy dziecko, czy dorosła osoba, u której rozwinęła się cukrzyca typu pierwszego, czyli zostały zniszczone komórki, które produkują insulinę, tego nie można dziś wyleczyć. Niestety. To jest chory, który musi brać insulinę. No ale może w jakiejś wyjątkowej sytuacji? Tak, są takie próby, żeby u tych osób przeszczepić trzustkę całą. Ale wiąże się to potem już do końca życia z braniem leków, które ten przeszczep no, utrzymują, żeby nie było, słyszeliście Państwo taki termin odrzucanie przeszczepu. I to są bardzo skomplikowane leki. U takiego dziecka, które ma 7 lat, to nawet się w ogóle nie myśli, żeby przeszczepiać trzustkę. U starszych osób, owszem, tak, w niektórych sytuacjach robimy takie operacje i w Stanach, i w Polsce. Także to jest dziecko, które wymaga no jednak specjalnej troski i no szczerze rozumiem i współczuję wszystkim, którzy się opiekują tym dzieckiem, bo wymaga to no dużego wysiłku, żeby szczególnie w młodym wieku go przeprowadzić przez właściwą kontrolę glikemii, żeby nie miało i wysokich cukrów, i niskich cukrów. Natomiast ten pan z pani rodziny, który ma albo niedawno miał rozpoznane stłuszczenie wątroby, to tak jak gdzieś tam żeśmy już dotknęli tego tematu, to jest obraz, można tak powiedzieć, bo ultrasonografia daje obrazy tego, co działo się z naszym odżywianiem może 10 lat temu, może 15 lat temu, bo to nie daje, konkretnie daje bólów, nie daje swędzenia, nie daje krostek, więc nie widzimy, ale to były zaburzenia w odżywianiu i zaburzenia w działaniu insuliny na wątrobę. Co zrobić? No jak już to się wie, to przede wszystkim trzeba to zahamować. Jak zahamować? No tak jak leczymy cukrzycę, czyli właściwe odżywianie, właściwy ruch, właściwe nawodnienie i leki, które się bierze. Jeden z leków, to jest nazwa chemiczna, więc mogę powiedzieć, nie firmowa, to jest metformina. I właśnie badania no, ostatnich kilku lat dosłownie pokazały, że ten metformina, ten lek, który stosujemy u chorych na cukrzycę po to, żeby był niższy cukier, można powiedzieć, zahamowuje ten proces stłuszczenia. Także to akurat jest dobre lekarstwo, które ten pan dostał.
Bardzo dziękuję. Pani profesor Marianna Bąk, internista, naukowo zajmuje się diabetologią, odpowiada dzisiaj na nasze pytania i jest gościem w rozmowach niedokończonych na antenie Radia Maryja. Ja odbieram kolejne telefony. Halo, Radio Maryja. Halo, halo.
Halo.
Szczęść Boże, witamy, prosimy.
Niech będzie wchłany Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy.
Kłania się Janusz z Krakowa.
Witamy.
I teraz tak, tutaj mam taką podpowiedź na to pytanie, jak z ziemniakami. Otóż ziemniaki po ugotowaniu i po przetrzymaniu do następnego dnia, to ona... To one zmieniają się w nieprzyswajalne węglowodany w jakiś sposób tam i w związku z tym na następny dzień one są nie takie bogate.
Mm-hmm.
No, a teraz jeszcze moje pytanie jest takie. Ja słyszałam, że bardzo doskonałym owocem jest arbuz.
Mhm. Panie Januszu, proszę mówić, proszę nie słuchać tego, co jest w tle,
no,
bo...
Tyle.
Dobrze.
To jest drugie pytanie, także już więcej nie mam...
Dobrze. Bóg zapłać, bardzo serdecznie dziękujemy. Za chwileczkę pani profesor będzie odpowiadała. Tymczasem jeszcze jeden telefon. Halo, Radio Maryja.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Paweł z Lublina.
Witamy.
Chciałem serdecznie podziękować za wspaniałą audycję, za obecność pani profesor, że tak profesjonalnym, ale przystępnym językiem przedstawia nam te problemy tutaj cukrzycowe i zdrowotne. Myślę, że nie każdy jest w stanie zrozumieć te wszystkie mechanizmy, jakie się dzieją w naszym organizmie, a pani profesor nam tu próbuje tak w prosty sposób przedstawić, żebyśmy zrozumieli. Za to serdecznie dziękuję. Myślę, że taka audycja powinna być powtórzona przynajmniej jeszcze jeden raz na antenie, bo to jest...
To panie Pawle, w nocy jutro.
Skarbnica wiedzy. Ja mam takie pytanko, chodzi mi, jak działa jeszcze alkohol? Powiedzmy, niewielkiej ilości mocnego alkoholu lub piwa, jak działa tutaj na cukrzycę, czy stan przedcukrzycowy? I jeszcze chciałem zapytać, czy ewentualnie można się wspierać
Czy są jakieś ziółka, jakieś napary, które możemy bezpiecznie stosować, żeby ten cukier obniżać?
Bardzo dziękuję.
Serdecznie dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Bóg zapać, panie Pawle, bardzo serdecznie dziękujemy. No myślę, że pytanie ważne zadane przez pana Pawła.
Ja też bardzo dziękuję za taką, no, miłe słowa. Staram się mówić prosto, żebyście państwo wszyscy rozumieli i żebyśmy byli, można powiedzieć, na jednych falach. I teraz tak, jeżeli chodzi o pytanie z Krakowa, to jest prawda, że ziemniaki na drugi dzień mniej podnoszą cukier. Tyle tylko, że ja też gotuję. I muszę powiedzieć, że to trudno jest znaleźć takie ziemniaki, żeby były, no, ugotowane. Mówimy, kobiety mówią, nie zdębiały, nie zrobiły się sine i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taka, no, odpowiedź, ale fakt jest, że jeżeli uda nam się kupić dobre ziemniaki, ugotować, zrobić pire, powiedzmy, i włożyć do lodówki, absolutnie tak. No ale z drugiej strony, no nie jemy zbyt dużo ziemniaków, te osoby, które są w stanie takim cukrzycy czy przedcukrzycowym. Co do arbuza, no niestety tu nie mogę się zgodzić, bo to nie jest owoc, który zawiera właśnie te odpowiednie związki, niewielkiej ilości, ale jednak powodujące, że ten cukier się nie podnosi tak znacznie. Natomiast pan Paweł zadał pytanie trudne, dotyczące alkoholu.
Ale ważne.
Od czasu do czasu człowiek chciałby, przynajmniej w jakiejś okazji. Proszę państwa, po pierwsze, no jest bardzo dobre pytanie. Po pierwsze, piwo. Piwo to jest taki związek, który pijemy z przyjemnością, powiedzmy, szczególnie panowie, którzy oglądają mecz. Ale piwo działa diuretycznie, to znaczy powoduje częstsze oddawanie moczu. I piwo wyjątkowo, nie inny alkohol, wypłukuje coś, bez czego trzustka nie może żyć. Mianowicie co? Wypłukuje cynk. I mniejsza ilość cynku powoduje mniejszą produkcję insuliny. Ja kiedyś zrobiłam takie badanie. Ktoś z kolegów w klinice robił doktorat i poprosiłam, żeby wszyscy mężczyźni, którzy oglądali mecz, już teraz nie pamiętam, Polska, nie wiem, kto tam z nim grał, żeby następnego dnia pobrać im cukier, pobrać im insulinę, pobrać inne hormony. No i z przerażeniem zobaczyłam, że insuliny, jak na lekarstwo, cukry wyższe, no nie mówiąc o cynku, którego prawie nie mieli. Nie jest łatwo zmierzyć cynk, więc proszę sobie nie mierzyć, wszyscy państwo, którzy mnie słuchają, bo trzeba w bardzo specjalny sposób pobrać krew. Ale ten fakt, że powiedzmy, gdyby ktoś codziennie sobie wypijał butelkę piwa, zapewniam państwa, że regulacja glikemii jest naprawdę gorsza. Natomiast jeżeli chodzi o inny alkohol, powinnam odpowiedzieć tak, nie wolno pić w cukrzycy alkoholu, ale zostały zrobione badania naukowe i co te badania mówią? Po pierwsze, zależy, jak ten człowiek jest leczony i ile bierze na przykład jednostek insuliny i które lekarstwo doustne, jeżeli bierze tylko leki doustne. I jakie wnioski, no bo nie będziemy tych badań powtarzać. No wnioski są takie, że można wypić 100 ml czerwonego wina. Można, bo w tym winie jest zresztą resweratrol. Część z państwa na pewno słyszało taki termin. Ale to musi być wypite z posiłkiem. I trzeba być przygotowanym, że to ten wypity alkohol razem z lekiem, który się wzięło, obniży glikemię, obniży stężenie cukru. I często jest tak, że pacjenci wypijają, powiedzmy, nie jeden kieliszek, tylko dwa, a może trzy razem z posiłkiem. To się jakoś tam wydaje się nam rozkłada w ciągu dwóch czy trzech godzin, ale razem z lekiem, który się bierze w tabletkach, niestety może doprowadzić do spadku cukru, powiedzmy, w nocy po tej kolacji. I to już jest bardzo niebezpieczne. Także no tutaj nie mogę powiedzieć, że te 100 ml to na pewno zaszkodzi. Nie chcę tak powiedzieć, bo wiem, że są takie sytuacje, chociażby ślub dzieci i człowiek chce wypić toast szampanem. Tak, ale trzeba myśleć o tym, żeby nie doszło do spadku cukru.
Bardzo serdecznie dziękuję pani profesor Marianna Bąk, internista i naukowo zajmująca się diabetologią, jest naszym gościem w Rozmowach Niedokończonych. Odbieramy kolejne telefony. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja zawsze i dziewica, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Izabela z Radomia.
Witamy.
Włączyłam się aktywnie do audycji, chociaż słucham już od godziny 18.30, ponieważ dotknęło mnie to osobiście, to o czym usłyszałam, dlatego chciałam dać świadectwo. Czekałam na ten moment, aż ktoś zadzwoni i poruszy temat diety keto. Ja jestem przykładem diety keto. Przeszłam na nią 3 lata temu, kiedy zaczęły się ogromne problemy z różnymi chorobami metabolicznymi. Byłam na pograniczu cukrzycy, nie została stwierdzona, ale jak analizuję badania 10 lat wstecz, to cały czas mam podwyższony cukier dochodzący do 100 albo przekraczający 100 rano na czczo. Nie badałam sobie nigdy glukometrem, tylko robiłam badania takie laboratoryjne. Natomiast nie to było problemem, żaden lekarz nie zwrócił na to uwagi, a przecież lekarze mnie kierowali na te badania. Zaczęły się problemy, kiedy już zbliżałam się, dodam, że mam 60 lat, więc 10 lat temu zbliżałam się już do menopauzy i wtedy zaczęły się różne choroby i z sercem, i z wątrobą. Stwierdzono u mnie niealkoholowe stłuszczenie wątroby. Dodam, że żadnych używek nie stosowałam, nie piłam kawy, papierosów nie palę, intensywnie się ruszałam, miałam taki aktywny tryb życia. Natomiast był ogromny poziom stresu i o tym pani profesor chyba tutaj jeszcze nie powiedziała. On decydował również o tych moich stanach zapalnych. Nieregularny sen albo brak snu, albo za dużo snu. To też było istotne w rozwoju moich chorób metabolicznych. I zafascynowałam się dietą dr Dąbrowski. Rzeczywiście to oczyszczanie było fascynujące, bo dodawało mi dużo energii. No i chciałam pociągnąć to. Przeszłam potem na dietę makro, czyli dołączyłam do tych warzyw i cały czas była duża ilość warzyw. I dołączyłam jeszcze do tego właśnie zboża i kasze gruboziarniste i trochę więcej węglowodanów i chleba. No i oczywiście w diecie dr Dąbrowskiej jest ograniczenie mięsa do jednego posiłku raz w tygodniu, tudzież jeszcze ryby. A choroby się rozwijały. Ja się czułam coraz gorzej, aż do momentu COVID-u, które były, choroba była z powikłaniami. Czułam się tak źle, że miałam ablację, bo serce już tak źle pracowało. No i właśnie w tym momencie zetknęłam się 3 lata temu z dietą keto i pomyślałam sobie, albo mi to pomoże, albo już po prostu będę się zbierała z tego świata. I rzeczywiście zaczęłam zdrowieć. Wycofała się ta cukrzyca, czy też początek cukrzycy. Zmniejszyły się inne choroby, podagra, ciśnienie ze 160, mam w tej chwili 109 i utrzymuję się cały czas bez leków żadnych. Ta dieta pomogła. Nie nazywam jej ściśle dieta keto, dlatego że po prostu zmniejszyłam i to drastycznie ilość węglowodanów, więc nazywam to dietą niskowęglowodanową. Aczkolwiek zamierzałam również spróbować diety carnivore, czyli samego mięsa, żeby się poczuć jeszcze lepiej, słuchając świadectw, czy też śledząc badania, te właśnie najnowsze, o których pani doktor również wspomniała. Więc ja przez 3 lata jestem, moje naczynia krwionośne są bez miażdżycy. Czuję się świetnie, coraz lepiej. I nie zamierzam tej diety zmienić. Cały czas jestem na niskich węglowodanach. To nie jest mąki, to nie jest ta sama mąka, którą jadłam w dzieciństwie. Przetworzenie chociażby tych kasz, o których pani mówiła, nie ma już w Polsce zdrowych kasz. Wszystko jest skażone Roundupem. Poszukiwałam takiej zdrowej żywności. To jest już w tej chwili niemożliwe do zdobycia. Może są jeszcze jakieś źródła w gospodarstwach, ale nie na szeroką skalę. To tylko trzeba się o to starać, jeśli się dostanie, to w małych ilościach. Więc żeby się ratować, no to przestałam spożywać węglowodany w tak dużych ilościach. Rozpoczęłam tę dietę tłuszczową. Najpierw ona się zmienia. Tu pani, która zadzwoniła, powiedziała, że tam w ogóle nie ma węglowodanów w keto. To jest nieprawda. Tłuszcz też się reguluje, na początku więcej, potem mniej, potem się podaż tego białka zwiększa. To trzeba naprawdę w to się zagłębić, żeby nie popełnić błędów, a chcieć wyzdrowieć. Ja tego doświadczyłam, dlatego zadzwoniłam. Przez 3 lata jestem na tej diecie, właśnie gotuję sobie super bigosik, spożywam bardzo dużo jajek, tłuszczu, jeśli tłuszcz, to nienasycony, raczej tego się trzymam i jestem zdrowa. Takie świadectwo chciałam przedstawić. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy pani Izabelo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy. Bóg zapłać. Odbiorę jeszcze jeden telefon. Halo, Radio Maryja. Halo, halo.
Halo.
Szczęść Boże, witamy, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy.
Mówi Wanda z Kisielic.
Witamy.
Chciałam powiedzieć, że już dawno badania naukowe, światowe stwierdzają, że najwięcej otyłości występuje w krajach wysoko rozwiniętych i za tym idzie właśnie związane z cukrzycą. I na przykład powinniśmy dużo zwracać uwagi, co kupujemy w supermarketach. Największa katastrofa to jest właśnie, jak ludzie spożywają wysoko przetworzone produkty i dlatego dla organizmu to nie ma żadnych właściwości i dlatego człowiek staje się chorym. Dlatego powinniśmy dużo zwracać uwagi z tyłu, kupując towary, zwracając z tyłu, co znajduje się w tym produkcie. Mm-hmm. I tak samo czy pani profesor, zapomniałam powitać panią, naszego gościa. Przepraszam, bo jestem trochę. No i powinniśmy. Nie. Czy pani doktor zgodziłaby się ze mną w tym temacie, że na przykład nasz organizm, mózg, jest cały nasz organizm tak wytworzony, że mózg wysyła nam receptor głodu do żołądka. I na przykład, czy to jest dobre dla człowieka, który nauczy się w godzinach podawać posiłki, spożywać, w których nie odczuwa głodu. Czy nie nastąpi jakaś wtedy zaburzenie tego wszystkiego? Bo na przykład, jeżeli jesteśmy głodni, dostajemy sygnał. I człowiek wtedy spożywa pokarm, ale musimy spożyć pokarm właściwy dla nas. Nie na przykład pizza z piekarnika, która dla nas nic nie będzie miała wartości.
Rozumiemy, rozumiemy, o co chodzi.
Sygnał za jakiś czas,
że jesteśmy głodni.
Jesteśmy głodni. I ktoś sobie mówi wtedy, zjadłem pizzę, ale znowu jestem głodny. Dlaczego? Dlatego, że organizm potrzebuje swoich składników.
Dokładnie. Tak samo. Bardzo dziękuję pani profesor. Już, pani profesor już o tym wspominała. Myślę, że teraz też oddamy głos pani profesor. Prosimy o komentarz do tych telefonów. Myślę, że szczególnie do tego pierwszego.
Dobrze. Pani Iza z Radomia mówiła o doświadczeniu swoim diety ketogennej, ale ja tutaj nie mogę odpowiedzieć, że to jest pozytywne działanie tej diety, bo pani sama powiedziała, że miała pani różne choroby. I na przykład ta jedna, którą pani wymieniła, niealkoholowe stłuszczenie wątroby, zawsze jest wynikiem pewnych procesów metabolicznych, które się zdarzyły. My żeśmy wtedy nie odczuwali żadnych specjalnych objawów. Ale powiedziała pani coś, co jest bardzo ważne, na co ja zwróciłam może jednym zdaniem, a może pół zdania w pierwszej części naszego programu, mianowicie, że miała pani stres i miała pani brak snu. Proszę państwa, każdy człowiek, który chce być zdrowy, także chory z cukrzycą, taki chory dojrzały w wieku lat 50, 60, powinien mieć około 7,2 godziny snu. Osoba młoda, aktywna, wtedy kiedy powiedzmy idzie na dziarskim krokiem spacer, czy jazdę rowerem, czy pływa na basenie, ten sen powinien być wydłużony nawet, ale tylko w ten dzień, do 9 godzin. Dlaczego tak jest? Dlatego, że okazało się, że podczas snu, takiego zwykłego snu, powiedzmy od 22 czy 23 do rana, ulegają regeneracji niektóre hormony, które są w naszym organizmie i wtedy regulują one nasz metabolizm, nasze związki energetyczne znacznie lepiej. Ja bym przestrzegała przed takimi, powiedziałabym, wahadłowymi zmianami odżywiania i na przykład powiedziała pani, że cierpiała pani na podagrę. Stara choroba, inaczej nazywa się dna moczanowa i przejście w tej chorobie na głównie posiłki mięsne, pani użyła określenia samo mięso, będzie na pewno bardzo negatywne. Te badania są, chociaż choroba jest stara, mamy w książkach o niej opisy, to niestety nie jest to właściwe, więc ja przepraszam, ale ja nie mogę nic więcej precyzyjnie odpowiedzieć, bo ja zawsze w takiej sytuacji i ludzie, którzy zajmują się odżywianiem, muszą mieć dokładny, powiedziałabym, dokładny bilans. Ja proszę swoich pacjentów, żeby mi przez 3 dni dokładnie zapisywali, co jedzą. Ja nie narzucam nic. Ja po prostu sprawdzam, co jedzą i czy to jest dla nich właściwy układ posiłków i tego, co jedzą. Pani Wanda natomiast powiedziała, że trzeba czytać to, co jest na posiłkach i na produktach, które kupujemy w supermarketach i w 100% się zgadzam. I powiedziała coś, co właściwie jest bardzo prawdziwe, aczkolwiek troszkę inne słowo, no ale to ja studiuję i uczę się, a pani zajmuje się czymś innym. Powiedziała pani, że w mózgu jest receptor głodu i ten receptor wpływa na żołądek. W mózgu są komórki, które produkują specjalny hormon jedynie tam. Już nieważne, jak on się nazywa. I ten hormon jest wytwarzany i to jest jedyny związek, który powoduje, że nam się chce jeść. Nie żołądek, tylko ten hormon, jak on się w mózgu pojawi. I ten hormon jest regulowany przez różne inne związki, które są wydzielane w jelitach, w trzustce, więc taka to jest prawda o tym jednym związku, który reguluje nasze poczucie głodu czy poczucie apetytu. Natomiast jak zjadamy właściwy posiłek, to ten hormon staje jego produkcja i nie mamy apetytu na nic więcej.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieram kolejne telefony. Halo Radio Maryja.
Halo?
Witamy, szczęść Boże. Któż się do nas dodzwonił?
Niech będzie pochwalony Jezus Maryja za Szydzibica.
Teraz i zawsze.
Piotr z północnej Polski, ale teraz w podróży z małżonką. Z uwagą słuchamy.
Pozdrawiamy serdecznie.
Audycji. Mam takie pytanie do pani profesor, jeżeli można. Ponieważ ja już od roku postanowiłem już zakończyć przygodę z alkoholem w moim życiu. Udaje mi się to dzięki wsparciu małżonki, ale nie tylko. I mam takie pytanie, czy to prawda, że na przykład piwo bezalkoholowe, czy też wino bezalkoholowe, zachowując jakby właściwości tych napojów w wersji alkoholowej, czy te napoje, jakby no, w tym momencie nie szkodzą wątrobie? Czy można je spożywać śmiało i bez ograniczeń, czy też występują jakieś właśnie ograniczenia w tej kwestii? I to jest jedyne w zasadzie moje pytanie i serdecznie pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja, ojca prowadzącego oraz panią profesor. Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać, panie Piotrze, bardzo serdecznie dziękujemy. Wraz z małżonką życzymy dobrej drogi dla państwa. I odbieramy jeszcze jeden telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Witamy, Szczęść Boże. Któż się do nas dodzwonił?
Witam, Krzysztof z Wielkopolski. Witam, pani profesor, ojca. I mam takie szybkie, krótkie pytanie. Jak pani się zapatruje na picie ciepłej wody rano na czczo i na rozpuszczony wieczorem miód i picie tego rano na przykład z octem? Jak to wpływa na zdrowie? A powiem, że nie biorę żadnych leków. Nie wiem, czy to będzie właściwe i dobre dla tych, którzy już chorują, czy profilaktycznie stosowanie tego.
Panie Krzysztofie, Bóg zapłać, bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy i prosimy panią profesor o słowo.
Więc najpierw odpowiedź dla pana Piotra. Gratuluję, że się pan zmobilizował, bo to nie jest łatwe tak całkiem odstawić alkohol. Żyjemy wśród środowiska, także naprawdę szczerze gratuluję. Natomiast alkohol, państwo z głosu są młodzi, to jest płyn, który zawiera ileś tam procent alkoholu, C2H5OH, prawda? Ale tam są jeszcze inne związki. I to piwo bezalkoholowe, no nie ma C2H5OH, ale ma inne związki. Musiałby pan spojrzeć, czy po wypiciu takiego piwa, ja nie znam badań, więc może są, ale akurat nie znam, czy częściej oddaje pan mocz niż powiedzmy po wypiciu herbaty czy jakichś ziół. Także no nie wiem, czy też wypłukuje ten cynk, niezbędny pierwiastek do tworzenia insuliny. Więc to jest taka odpowiedź. Natomiast czy bezalkoholowe wino, to też nie umiem odpowiedzieć, bo no wina są w różny sposób robione. No i bezalkoholowe na pewno zawiera pewien procent cukru. Jeżeli pan nie ma cukrzycy, no to myślę, że to nie ma tutaj jakiejś obawy, więc tak bym odpowiedziała na to pytanie. Natomiast pan Krzysztof dotknął takiego tematu, który ja na który zwracam zawsze uwagę, mianowicie do głównych posiłków, śniadanie, obiad i kolacja, płyny, które pijemy, herbata, kawa, zioła i tak dalej, powinny być ciepłe. Czyli gotuje się woda, zaparzamy herbatę i niech ona nie stoi 2 godziny na stole i pijemy ją chłodną, to znaczy w temperaturze pokojowej. Ponieważ tę temperaturę tego płynu, który pijemy, jest ona rejestrowana przez pewne komórki w naszym przewodzie pokarmowym i wtedy pęcherzyk żółcio, wątroba tworzy inny skład żółci i inaczej jest trawiony posiłek. Ale pan był konkretny i spytał się, czy ta ciepła woda ma być przed śniadaniem. Na pewno nic się nie stanie złego. To zależy, wie pan, nie tylko chodzi, przecież jesteśmy całością, bardzo skomplikowanym organizmem. Nikt nadal nie umie powtórzyć tego stworzenia, więc to zależy też na przykład, jak wygląda u pana perystaltyka, czy jest szybsza, czy wolniejsza, jak czasem ktoś ma jakiś uchyłek tu czy tam w przewodzie pokarmowym, więc jeżeli na pewno nie zaszkodzi. Natomiast drugie pytanie dotyczyło miodu i octu. Proszę pana, to jest bardzo ciekawe pytanie na zupełnie oddzielną audycję, dlatego że wydaje się logiczne, że skoro ktoś ma cukrzycę i wysoki cukier, to dlaczego miód? Absolutnie nie. Ale znowu, to wszystko była taka rewolucja w technikach badawczych, powiedzmy te 15 lat temu, czy 20, jak ja zaczynałam swoje stypendium za granicą. Po prostu są nowe techniki i one między innymi pokazały, że niektóre miody są wartościowe nawet w cukrzycy. W Polsce takim miodem jest miód wrzosowy. Trudno go dostać. Ale znowu poza cukrem odpowiednim i pewnymi związkami, które powodują jego, czy jest gęstszy, czy rzadszy, czy tego cukru ma więcej, ile ma różnych cukrów jeszcze dodatkowo, on ma pewne elementy, które wcale tego cukru nie podnoszą. No nie można usiąść i zjeść 3 stołowe łyżki miodu. Nie, nie, tak nie. Ale są takie, jest w Brazylii taka roślinka, na której pszczoły bardzo lubią żerować i na przykład Japończycy wykupują prawie całą ilość tego miodu z Brazylii, bo wiedzą, że on ma pozytywne działanie. Więc to takie skomplikowane i jeszcze wymaga, powiedziałabym, badań, żeby odpowiedzieć jednoznacznie. Nie każdy miód. Miód jest w ogóle dobry, jeżeli jest prawdziwy, z jednego miejsca, no to jest zdrowym produktem, no ale dla chorych z cukrzycą nie zupełnie. Ocet, proszę Państwa, taki tak zwany ocet winny, który dodajemy na przykład, skrapiamy sałatę, czy dodajemy, przygotowujemy, kobiety to wiedzą, przygotowujemy mięso, marynujemy i troszkę skrapiamy octem, to na pewno jest pozytywne. Bo ten ocet no, zmienia, bym powiedziała, te białka powiedzmy w kotlecie czy w indyku i ułatwia to, że mięso staje się kruche. I sam ocet na pewno też nie jest zły, ale tak, żeby do miodu dodać ocet, przestrzegam, to nie jest
dobre. I to jeszcze
dobre.
W wodzie rozrobić, tak. Po to było.
Aha, przepraszam, proszę ojca, bo niestety opuściłam, ale tutaj mowa była o ziołach i ja muszę to powiedzieć. Mm-hmm. Proszę Państwa, są zioła i to nawet możemy powiedzieć, że w Polsce bardzo szybko doszliśmy do tych zioł. Otóż jest takie ziółko, które rośnie w różnych częściach Polski, nazywa się kozia ruta. Francuzi nazywają to French lilac. I tam są takie związki, które rzeczywiście obniżają cukier. I proszę sobie wyobrazić, że już święta Hildegarda z Binden zalecała napar z tych ziół. W Polsce zaraz po odzyskaniu niepodległości w roku chyba 1921 zaczęliśmy, czy drugim, produkować diabetosan. I ten diabetosan ma tę kozią rutę w sobie. A wracając do Francuzów, zastanawiano się, dlaczego te zioła się parzy od wielu wieków i wyizolowano związek chemiczny, który w tych ziołach, w tej kozie rucie jest. Zsyntetyzowano go, można powiedzieć, w fabryce i ten związek nazywa się metformina. Czyli metformina to jest związek, który produkujemy w fabryce, ale baza czy idea, jak obniża cukier, to jest od wieków znana.
Bardzo dziękuję. A morwa biała?
Morwa biała też ma pewne działanie na obniżenie cukru, ale w innym mechanizmie. Tam nie ma tych związków guanidonowych, tak jak to się nazywa, czyli w innym mechanizmie i słabiej.
Okej, okay, ale bardzo dziękuję. Odbieramy kolejne telefony. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Witamy, szczęść Boże. Któż się do nas dodzwonił?
Sławomir z Niemiec dzwoni.
Witamy
Państwa. Pozdrawiam księdza prowadzącego i panią profesor. Ja ja choruję na cukrzycę, bo przyjmuję tabletki metformina i ramiplin na nadciśnienie. 2 lata temu. Miałem koronawirusa w Berlinie, tutaj sam byłem i w mieszkaniu i dzwoniłem tylko do teściów, różaniec za mnie odmawiali i przyjmowałem amantadynę 2 razy dziennie. No i po 10 dniach miałem gorączkę, miałem 37,8, żadnych szczepionek nie brałem, mając 66 lat, no i... Byłem zagrożony, ale szczepionek nie brałem, bo uważam, że nie trzeba, że wystarczą naturalne środki jak czosnek, cytryna. No i już 10 dni przeżyłem, w tym najwyżej gorączkę miałem 37,8, ale nie miałem żadnego apetytu. nic w ogóle nie chciało mi się jeść. Cebulę to zjadłem tak jak jabłko surowe, bez żadnego powonienia. Mm-hmm. No i po 10 latach ze 102 kilo schudłem na 89 i później już jak się badałem, miałem odporność i dużo zdrowiej się czułem i cukrzyca prawie mi minęła. I ta dieta raczej mi pomogła, na zdrowie wyszła. I tak jeszcze chciałem się zapytać, czy rano na czczo właśnie ten miód brzoszowy dostałem w końcu, z Polski przywiozłem. Drogi był, bo tam 67 zł za 0,9 płaciłem słoik, no ale mam i zacznę stosować, bo tak inne miody stosowałem, ale też jak to się nazywa,
ale zapomniałem. Panie Sławomirze, do celu.
No to czy można jeszcze na czczo wodę, łyżkę miodu i na czczo przed śniadaniem wypić? I jeszcze jedno, bo wiem, że śniadanie słyszałem na początku do 8 godziny, ale jak jest z obiadem i z kolacją, o której godzinie najlepiej jest to spożywać? No to tak, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem, panie Sławomirze, pozdrawiam, odbieram kolejny telefon. Halo?
To ja teraz, tak?
Tak, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu.
Witamy.
Ja mam pytanie do pani doktor, z tym, że nie słuchałam pierwszych 10 minut audycji, więc może to było wtedy już podjęty ten temat. Co pani doktor by powiedziała o tym bardzo popularnym teraz poście według okienek czasowych, że 16 godzin się nie je, a 8 godzin się je, bo tak według mnie, no to tam nie ma tych śniadań, znaczy są bardzo opóźnione, a pani doktor podkreśla ważność śniadania, więc tak ogólnie o tym poście jestem bardzo ciekawa, co pani doktor powie. Dziękuję bardzo, z Bogiem.
Bardzo serdecznie dziękujemy, pani Beato, pozdrawiamy, wszystkiego dobrego życzymy i prosimy panią profesor.
Więc proszę państwa, pan mówił o tym, że chorował na COVID i że brał metforminę. Proszę sobie wyobrazić, że... Nie, może jeszcze chwilę. Zakażenie wirusem SARS-CoV-2, co powoduje chorobę COVID, no, przechodzi przez... Żeby ten wirus wszedł do komórek, o tak można powiedzieć, to on ma właśnie swoje receptory. I okazuje się, że te receptory mają też znaczenie w cukrzycy. Powoduje to no, zmiany też ciśnienia. No, skomplikowana to sprawa. I takie osoby, które mogą zachorować, bo w tej chwili mamy zachorowania zwiększone na COVID, to powinny właśnie bardzo zwracać uwagę, żeby się we właściwy sposób odżywiać. Metformina nie jest przeciwwskazana, wręcz przeciwnie. Powiedziałabym, w pewien sposób są dane na to, nie u wszystkich pacjentów, że stosowanie metforminy ogranicza rozwój tej choroby. Pan pytał o godziny posiłków. My żeśmy o tym mówili. Śniadanie musi być z rana do godziny 8, no powiedzmy 8:05, 8:10, ale już są badania, które pokazują, że jak śniadanie, szczególnie osób w starszym wieku, bo człowiek śpi trochę dłużej i je śniadanie o 10. Nie, nie możemy sobie na to pozwolić. Drugie śniadanie powinno być 4,5 godziny po pierwszym mniej więcej, no nieco do minuty oczywiście, ale taki zakres czasowy. Obiad zwykle jest koło tam 15 powiedzmy, a kolacja jest ważna, żebyśmy nie jedli jej zbyt wcześnie. Żeby kolacja była zjedzona, to jest zwykle lekki posiłek. Tam jest jakieś białko w postaci sera powiedzmy, dużo sałaty, to czy jajko, to ten posiłek powinien być 3 godziny przed snem, czyli powiedzmy 19:30. Czy miód na czczo? Tak, ale to nie może być tak, że miód zastępuje, bo zjadamy miód, jest słodkie i nasz apetyt się zmniejsza i wtedy jemy mniej tego białka, które powinniśmy zjeść. To ma znaczenie szczególnie w starszym wieku, bo wtedy niestety, proszę państwa, zmniejsza się wielkość mięśni w rękach, w nogach i my mówimy, o, starzeję się, jestem słabszy. Nie, wcale nie dlatego. więc trzeba zwrócić uwagę, co się je. Natomiast pani Beata spytała o to okno czasowe, o okna czasowe, o którym żeśmy rozmawiali. Proszę pani, jeżeli tak jest, że człowiek no właśnie zjada ten pierwszy posiłek koło południa, czy nawet trochę po południu, w tym to ten bardzo newralgiczny czas po obudzeniu do południa, kiedy tyle nasz organizm musi zrobić. Musi zrobić różne hormony, musi dać pożywienie sercu, musi dać energię mózgowi, bo przecież myślimy, pracujemy, dzieci się uczą. Nie można tak, nie można tego zaakceptować. Pani pozwoli, że ja zacytuję coś, co usłyszałam właśnie na spotkaniu ekspertów miesiąc temu w Bostonie. Jest taka pani profesor z Los Angeles, bardzo uznana, szanowana, która zajmuje się chorymi z cukrzycą i odżywianiem. I ktoś zadał prowokacyjnie, bo znał odpowiedź, ale prowokacyjnie. I co my zrobimy z tymi pacjentami, którzy pytają nas o okna czasowe i nie jedzą śniadania? I teraz cytuję. Pani profesor odpowiedziała tak. Proszę państwa, ja nie zamierzam zabierać głosu na ten temat, ponieważ wiecie, no, na zebraniu są sami lekarze, ponieważ wiecie, że to jest niezdrowe. I takie mamy w tej chwili dowody na to. Także bardzo przepraszam, ale nie mogę nic w tym względzie poradzić. Muszę odpowiedzieć tak, jak jest. Bardzo proszę.
Pani profesor, trzeba już nam lądować, że tak powiem, kończyć naszą audycję. Ten czas przyszedł. Co możemy zrobić, żeby ograniczyć powikłania, by wydłużyć swoje życie? Staraliśmy się to wszystko podczas tej audycji pokazać.
Czy mogę dodać jedno zdanie?
Oczywiście.
To zdanie jest takie, że w momencie, kiedy rozpoznana jest cukrzyca, głównie o tę cukrzycę typu drugiego mi chodzi, to powinniśmy rozpocząć jak najszybciej leczenie. I na przykład mamy takie badanie, już teraz kilka, że jeżeli ten chory przejął się tym rozpoznaniem i wdrożył to, o czym dziś mówiliśmy, odpowiednie odżywianie, wysiłek, pojenie i leki, szczególnie w tym pierwszym okresie około 5-6 lat, to badanie pokazuje osoby po 21 latach. Oni po badaniu, które trwało 5 lat, wrócili do siebie, do domów. I oni mają znacznie mniej powikłań i uwaga, ich życie jest dłuższe o około 8 lat w tej całej grupie badanej w porównaniu z osobami w tym samym wieku, które nie stosowały wszystkich zaleceń. Wydłuża życie.
No więc, jak to mówią mądrej głowie, dość posłowie. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani profesor, cukrzyca, jak ograniczyć powikłania, by wydłużyć swoje życie? To był temat, który podejmowaliśmy dzisiaj na antenie Radia Maryja. A rozmawialiśmy z naszym gościem, którym była pani docent, doktor habilitowana nauk medycznych, Marianna Bąk, internista, naukowo zajmująca się diabetologią. Pani profesor, bardzo serdecznie dziękujemy za ten czas. Skądinąd wiemy, że cenny, ale podarowany nam i naszym radiosłuchaczom i telewidzom, Bóg zapłać.
Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, ojcu. Bardzo dziękuję za wspólną wymianę zdań na te trudne tematy. Państwa zachęcam do tego, żeby przemyśleć i jakoś sobie zorganizować. To wcale nie jest proste, odżywianie czy inne elementy, o których dzisiaj mówiliśmy. Także jeszcze raz kłaniam się, bardzo serdecznie dziękuję za pytania z bliska i z daleka, a ojcu za bardzo miły sposób prowadzenia. Bardzo dziękuję.
Bóg zapłaci.